pracuję w zawodzie prawie 13 lat. Po kolei przeprowadzę Was przez prezentację szkoła rodzenia, poród, karmienie piersią i dwurodzicielstwo, które po prostu połączy to wszystko razem. Jeżeli będziecie mieli pytania, pytajcie. Jeżeli nie będziecie chcieli od razu w trakcie zadać pytania, to zapiszcie sobie, żeby Wam nie umknęło. Ja ze swojej strony, tutaj Ania mnie ładnie tak wprowadziła, jestem szczęśliwą mężatką, mamą dwóch córek. Jedna córka ma już 5 lat, druga 1,5 roku. Karmię piersią jeszcze dalej. Wróciłam do zawodu. W tej chwili pracuję na oddziale ginekologii. Ja pracuję w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika. Porodówkę właśnie w szpitalu wojewódzkim zamknięto podczas pandemii, żeby część personelu przekazać do szpitala tymczasowego Amber. No i do tej pory nam jej nie otworzyli. Czekamy na remont. Wielki remont ma się zacząć w lutym. Pewnie będzie trwało około 2 lat i wówczas ta porodówka znowu się pojawi. Natomiast jeszcze trochę. Więc ja obecnie pracuję na oddziale ginekologii. Co ja mam dużo powiedzieć? Kocham porody. Z zamiłowania jestem położną i brakuje mi tego ogromnie, no ale po prostu trzeba zaczekać. Nie zmieniłam szpitala ze względu na to, że będąc na studiach przeszłam przez porodówki w Trójmiejskie i w Redłowie, i na Zaspie, i w UCK, i nawet w Wejherowie. Ale ta porodówka w wojewódzkim była po prostu wyjątkowa. I kiedy poszłam tam jako młoda dziewczyna, studentka wówczas, i stanęłam na jednej z sal porodowych, widząc kolejny już poród, bo we wcześniejszych porodówkach szpitalnych już je widziałam, to powiem Wam, że urzekła mnie jedna z moich koleżanek, która przyjmowała ten poród. Oczywiście tutaj akurat w pozycji wertykalnej, bo w innych szpitalach wszystko było na wznak, wszystko było tak po szpitalnemu, a tutaj w pozycji wertykalnej, i rozmawiała z tą pacjentką, głaskała ją, wspierała. Jeszcze w pewnym momencie powiedziała do niej: córcia, damy radę. I wiecie, jako ja ta młoda dziewczyna, studentka, stanęłam tam i normalnie łzy mi pociekły i sobie myślę, ja chcę tu rodzić. Naprawdę poczuło się to ciepło, poczuło się tą miłość, zadowolenie i zachwyt, jeżeli chodzi o rodzenie, a nie po prostu ten taki reżim szpitalny, nie? Więc nie zmieniłabym teraz tego szpitala na żaden inny, bo wiem, jak tam wygląda. I też właśnie będę pokazywać tutaj porównanie, bo oczywiście pacjentka rodząca też ma prawo wyboru szpitala. To nie jest tak, że jest przypisana, tak jak kiedyś, rejonizacja, że musi iść do danego szpitala. Może sobie ten szpital wybrać, albo położną do domu, jeżeli chodzi o poród domowy, to też może wybrać położną. Nie musi być taka jedna konkretna, tak? Więc warto się przygotować do tematu, zapoznać się z tak zwaną, to brzydko nazwę, ofertą, czy szpitali, co oferują, co, że tak powiem, z czego można skorzystać. Tak samo jeżeli chodzi o położną, to też z nią porozmawiać, spotkać się i wszystkiego się dowiedzieć. Nie? Zaczniemy od szkoły rodzenia. A w ogóle... Ojej, dobra. To uciekam. Ja w ogóle chciałam zejść na dół, żeby być tak trochę bliżej Was, ale ponoć tu mnie lepiej widać, bo jest tak na skos zrobiona sala, więc dobra. Okej, słuchajcie, ja Was nie znam za dobrze. Powiedzcie mi, czy ktoś tutaj jest związany z medycyną? Tutaj, dobra, pani pracuje? Okej, dobra, tutaj wiem, że pielęgniarka. Okej, super. No dobra, gdybyście też miały jakieś takie dodatkowe pytania, bo ja też nie wiem, na ile mogę się zagłębiać, na ile nie, bo wiadomo, że nie będę Wam tutaj jakichś takich szczegółowych rzeczy opowiadać, bo Was to pewnie nie będzie interesowało, ale gdyby coś, to mówcie po prostu. Dobra, podnoście rękę i zgłaszajcie. Zaczniemy od historii. Pierwsze szkoły rodzenia po II wojnie światowej powstały w Wielkiej Brytanii, a od 1956 roku funkcjonują w Polsce. No i tutaj Warszawski Instytut Matki i Dziecka sprawuje opiekę nad tymi szkołami rodzenia. Oczywiście mamy też szkoły rodzenia prywatne, płatne i publiczne, tak? Przede wszystkim, jakie jest zadanie tych szkół rodzenia? Żeby przygotować rodziców do rodzicielstwa, ale też uspokoić ich, zapoznać ich z przebiegiem porodu, z przebiegiem ciąży, żeby też się czuli bezpieczniej. No bo wiadomo, że tak naprawdę nie boimy się nigdy ciemności, ale boimy się tego, co w tej ciemności siedzi. Więc jak kobieta nie wie, czego się spodziewać, no to bardziej się boi, bardziej odczuwa, większy lęk odczuwa, tak? No bo jednak to jest ogromna zmiana, ogromne przeżycie i nie wie, na co się zdecydować tak naprawdę, tak? Czy na poród w szpitalu, czy na poród domowy. Są też jeszcze inne alternatywy, jak poród w prywatnym szpitalu u nas, tutaj też jest w Gdańsku, SwissMed. I jeszcze jest coś takiego jak położna przy porodzie, to akurat na zaspie występuje, to jest asysta położnej, że spotyka się wcześniej z położną i umawia się z nią konkretnie, jeżeli zaczyna się poród, to ona przyjeżdża do szpitala i się wami zajmuje, tak? I teraz tak, czas oczekiwania na narodziny dziecka wiadomo, że jest takim etapem, gdzie rodzice chcą wiedzieć więcej, więc najczęściej szperają w internecie, no bo te dzisiejsze czasy tak wyglądają. Ale fajnie, kiedy wybierzemy się do tej szkoły rodzenia, żeby też dowiedzieć się takiej wiedzy sprawdzonej, merytorycznej i właśnie też nas ktoś pokieruje, co dalej, gdzie wybrać, pokaże możliwości różne, tak? Oprócz tej wiedzy mamy też właśnie sferę psychologiczną, czyli to, co mówiłam, ten lęk, który też musimy tutaj z drugiej strony do niego podejść, tak, porozmawiać właśnie albo z położą, albo pójść do szpitala. Jeszcze przed czasami pandemii u mnie w szpitalu funkcjonowały takie fajne dwie rzeczy. Po pierwsze, pacjentki mogły przyjść do szpitala, zwiedzić szpital. Po drugie, mogły z nami porozmawiać, wejść na porodówkę oprócz zwiedzania, pogadać z nami sobie, jak to wygląda, co po kolei się dzieje, żeby była przygotowana. Często szkoły rodzenia właśnie oferują taką możliwość wejścia na salę porodową. Jeszcze miałyśmy coś takiego, to też było bardzo fajne, środy z położną. Każda pacjentka, która miała ochotę, mogła przyjść w środę o godzinie tam 19, załóżmy, na takie spotkanie, na taką pogadankę i co środę były takie spotkania, więc naprawdę to też dużo pań przychodziło razem z osobą towarzyszącą, teraz mówię osobą towarzyszącą, ale to już takie wyuczone, bo nie każda kobieta rodzi z mężem, chociaż wiemy, że to jest takie pożądane i ten mąż często uczestniczy, chce uczestniczyć, ale są pary, gdzie po prostu mąż nie chce, tak? I to też no, nie można zmuszać do obecności, czy przy porodzie, czy do uczestnictwa w szkole rodzenia, mimo że z jednej strony wydaje nam się to tak naturalne bardzo, ale z drugiej strony każdy ma inną psychikę i nie każdy po prostu potrafi się w tym odnaleźć. Cele, oczywiście tutaj wymienię jeszcze szkoły rodzenia, przygotowanie rodziców do świadomego, aktywnego przeżycia porodu. Główny cel, jeżeli chodzi o szkoły rodzenia, to się kładzie na poród naturalny. Oczywiście może się to odbyć za pomocą cięcia cesarskiego, czy porodów jakichś zabiegowym, czy tutaj jeszcze ze znieczuleniem, ale no, głównie skupiamy się podczas tych zajęć na porodzie naturalnym. I teraz przygotowanie ojca. Tutaj zwraca się na to uwagę, żeby ten tata był przygotowany. Czyli jeżeli są zajęcia z przewijania noworodka, tak, zmiany pieluszki, czy kąpieli noworodka, to też tego tatę angażujemy i on tego w formie oczywiście lalki bierze i przewija tą pieluszkę, zmienia. Dlatego, żeby też czuł się komfortowo, bo rodzi się nowy członek rodziny, pojawia się nowy członek rodziny i tak naprawdę ta mama zostaje, tata się boi i to tak wygląda, że on się tam odsuwa, mama zrobi lepiej i tak to wygląda. Więc też angażuje się w tych szkołach rodzeniach ojców, żeby właśnie brali czynny udział. Też jeżeli chodzi o poród, to też panowie często ściągają sobie w telefonie aplikacje i mierzą czas skurczów, obserwują co ile te skurcze się pojawiają. Jeżeli chodzi o bycie przy porodzie, to często właśnie masaż okolicy lędźwiowo-krzyżowej wykonują, żeby ulżyć pacjentce. Tak? To też wszystko jest sprawą umowną. Ważna jest komunikacja, bo teraz tak, jedna pacjentka chce tego dotyku, a druga wręcz przeciwnie, nie dotykaj. Tak? Więc to też trzeba dobrać do siebie. Jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniej pozycji podczas porodu, podczas parcia, To są pozycje wertykalne. Podczas skurczu często kobiecie ciężko jest na tych nogach się utrzymać. Oczywiście w zależności jaką pozycję wybierze, tak? Bo może to być jakaś pozycja kolankowo-łokciowa, może to być właśnie taka kuczna pozycja, może być na stojąco. Wszystko zależy od danej kobiety, jak łatwiej jest uporać się z dolegliwościami. Natomiast ten mąż jak najbardziej pomaga. Ja moje dwa porody, dwójkę moich dzieci rodziłam w szpitalu. Chociaż nie powiem, przy pierwszej mojej Patrysi to tak się zastanawiałam. Oczywiście pracując na sali porodowej miałam doświadczenie, więc badałam się w domu, wiedziałam jaki jest postęp porodu i jak ten poród przebiega i idzie. Natomiast w pewnym momencie poczułam taki niepokój, i wiedziałam, że chcę się znaleźć w szpitalu. No i faktycznie, pojechaliśmy do szpitala. Ja wiedziałam, że tam już jest prawie całkowite, bo się zbadałam, było prawie całkowite. Poczułam niepokój, chęć znalezienia się w szpitalu. Jak weszłam na oddział tam do siebie, to po prostu od razu banan na buzi, uśmiech, bo po prostu poczułam takie bezpieczeństwo, od razu ulgę. Już było całkowite rozwarcie i faktycznie no, powód tego mojego niepokoju był taki, że odeszły mi wtedy zielone wody, zwolniło się tętno. No, zakończyło się na szczęście porodem naturalnym, niemniej jednak takie właśnie poczucie, że no, muszę tam się znaleźć w tym szpitalu, było dla mnie kluczowe, żeby właśnie tam się udać. Nie? I teraz jeżeli chodzi o mojego męża, to właśnie jeżeli chodzi o dobór pozycji podczas porodu, to też bardzo mi pomagał. Pomagał mi wstać, pomagał mi kucnąć, więc no nie powiem, naprawdę się sprawdził. Nie? Jeżeli chodzi o odpępnienie noworodka, to jest kolejna rzecz. Często ci tatusiowie czekają właśnie na ten moment, żeby móc odpępnić. Odpępnienie następuje już na brzuchu u mamy, więc dzieciątko już leży na brzuchu, pępowina przestaje tętnić i wówczas tata dostaje nożyczki i tą pępowinę przecina. Jeżeli jeszcze tutaj zwrócę się, że w programie nauczania szkoły rodzenia nie znajdują się punkty, które szczególnie uwzględniają postać ojca jako opiekuna kobiety ciężarnej i nowonarodzonego dziecka, ze względu na to, że wszystko właśnie jest skupione na tym, że osoba towarzysząca, tak? My jesteśmy tak już wyuczeni, że osoba towarzysząca, żeby nie urazić, poza tym też nie wszystkie kobiety chcą z tym mężem czy ojcem dziecka przychodzić na te zajęcia i jak jest program dedykowany, to właśnie głównie to jest tylko osoba towarzysząca, a nie tata. Ci tatusiowie czują się czasami odrzuceni i o tym mówią i bardzo dobrze, że o tym mówią, bo tak powinno być, że gdyby było typowo dla nich, to oni też by się czuli bardziej może zobligowani do tego, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, tak? I właśnie badania pokazują, że prawie każdy z uczęszczających mężczyzn, który chodzi na zajęcia ze szkoły rodzenia, uważa się za zaangażowanego ojca swojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Jeżeli chodzi o to, kiedy wybrać się do szkoły rodzenia, 20, 25 tydzień trwania ciąży to jest taki odpowiedni moment. Powiem wam, że to właśnie zależy od szkoły rodzenia. Tak? Niektóre szkoły rodzenia oferują zajęcia od 21 tygodnia, inne od 26 tygodnia, jeszcze tutaj tego, ale to 26 to już jest tak trochę późno. Normalnie to jest około 10 spotkań, jeżeli chodzi o trwające zajęcia godzinę, albo 5 spotkań trwające 2 godziny. I teraz to wszystko właśnie zależy od tego, czy to jest szkoła prywatna, czyli za którą płacimy, czy szkoła publiczna. Kto prowadzi te zajęcia? O, gdzieś mi tu położna uciekła, bo miałam, o, tak jakoś. Położna, lekarz ginekolog, lekarz neonatolog lub pediatra, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, psycholog. To jest taka najczęstsze osoby, które pojawiają się w tej szkole rodzenia, ale są osoby, które uczą chustonoszenia, tak, dzieciaczka, więc to też panie, które prowadzą te zajęcia. Są specjalne osoby, albo położne też z kursem laktacyjnym, gdzie są doradcami laktacyjnymi. Są też fotografowie, którzy robią jeszcze od razu taką rodzinne zdjęcia, zachęcają do zdjęć później w trakcie porodu albo po porodzie. Są że tak powiem, osoby uzdolnione plastycznie, które prowadzą takie zajęcia malowania brzucha, więc też oprócz tego, że zdjęcia, no to jeszcze malowanie brzuszka. Więc takie atrakcje, im bardziej ta szkoła rodzenia ma takie zachęcające atrakcje, tym więcej osób tam chce z tego skorzystać, nie? I teraz program. Najczęściej to są trzy etapy, czyli spotkania w formie wykładów, rozmowy, gdzie się omawia kolejne etapy porodu i jak się przygotować do tego porodu, czyli kiedy się zgłosić do szpitala. Jeżeli chodzi o drugą część, to są ćwiczenia gimnastyczne, najczęściej z fizjoterapeutą. Na tych ćwiczeniach zwiększamy sprawność, kondycję, jeżeli chodzi o gotowość organizmu do wysiłku. Oczywiście to są też ćwiczenia nie tylko relaksacyjne, ale też oddechowe. Uczymy na tych zajęciach się oddychania torem brzusznym, czyli włączamy w to przeponę. I tak naprawdę oczywiście do tych ćwiczeń też pacjentka, dana kobieta, musi przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, o zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania tego typu ćwiczeń. Tak? Jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to mam na myśli właśnie przewijanie dziecka, przewijanie lalki akurat tutaj na zajęciach, czy tam właśnie prawidłowe przestawianie do piersi, pozycje do karmienia piersią, tego typu rzeczy. No i tutaj jeszcze powtórka, czego się dowiemy na tych zajęciach, czyli to, co mówiłam, przebieg ciąży, przygotowanie do porodu, przebieg i rodzaje porodu, rola ojca w trakcie ciąży, czyli podczas porodu i po narodzinach dziecka. I tutaj podpowiadamy tym panom, jak może się zaangażować i kiedy się włączyć do pomocy. I tutaj ważna jest też ta komunikacja ze swoją partnerką, ze swoją żoną. Ja tak też mówię partnerka, bo to właśnie nie zawsze jest tak, że jest to żona, tak? Techniki łagodzenia bólu porodowego, zarówno te niefarmakologiczne, jak i farmakologiczne, połóg i dochodzenie do siebie po porodzie, opieka nad noworodkiem i później niemowlakiem, karmienie piersią, rozwój dziecka w pierwszych miesiącach życia i dochodzenie do formy po urodzeniu dziecka. Tutaj rozwój dziecka to też mam na myśli szczepienia. O, maluszek się odzywa. Na którą szkołę rodzenia się zdecydować? No właśnie, to co powiedziałam, tak? Renoma danej szkoły, jej popularność i zdanie innych rodziców. Na to patrzymy. Też właśnie atrakcje, czyli rodzaj i tematykę zajęć oraz dodatkowe konsultacje, czy jeżeli chodzi o chustonoszenie, czy jeżeli chodzi właśnie o fotografa, czy tamto malowanie brzuszka. Wyposażenie szkoły to też jest ważne, czy jest wygodne nawet siedzenie, tak? Czy są twarde krzesła, bo niektórzy na to patrzą, czy na przykład są worki sako, gdzie można sobie ułożyć, bo też te kobietki z brzuszkiem, no to nie ukrywajmy, że nie zawsze jest im wygodnie, tak przepraszam, że do ciebie patrzę, nie zawsze jest im wygodnie siedzieć na krześle, więc ten worek sako, który umożliwi im dobranie odpowiedniej, wygodnej pozycji, to też jest ważne. Oczywiście cennik zajęć, czy to jest szkoła prywatna, za którą musimy zapłacić, czy to jest szkoła publiczna, bezpłatna. Czas i godziny trwania zajęć, to też jest ważne. Są szkoły rodzenia co dany jakiś dzień, czyli na przykład w każdy wtorek przez 10 tygodni, albo na przykład szkoły rodzenia weekendowe. Wszystko skomasowane w jednym. Ja osobiście tego nie polecam, bo właśnie problem jest nie dość, że z skupieniem uwagi, to jeszcze po prostu niewygodne to jest i męczące. Nie? O ile dla męża, dla tatusia jest jeszcze w porządku i bardziej może łatwe ze względu na pracę, to dla kobiety ciężarnej, no niestety, ale nie jest to fajne. No i odległość szkoły rodzenia od domu, to też ma znaczenie, tak? Jeżeli jedziemy mąż czekamy na męża, mąż po pracy przyjeżdża, to też fajnie, jeżeli to jest blisko gdzieś. Teraz modną atrakcją właściwie jest szkoła rodzenia online. W trakcie pandemii to często właśnie szkoły rodzenia zaczęły oferować taką sposobność. Natomiast czy to jest fajne? Często ludzie narzekają, że no nie do końca czują się przygotowani, bo jednak rozmowa z drugim człowiekiem, chwycenie tego dziecka, zwrócenie uwagi i poprawa, że to nie do końca tak wygląda, to też ma znaczenie, nie? Oczywiście te zajęcia też są podzielone na bloki tematyczne i właśnie są dostępne w różnych formach. Natomiast to jest też taka alternatywa dla tych pań, które pracują w ciąży i które dalej chcą być aktywne zawodowo i nie mają czasu, nie? Żeby się wybrać. Korzyści z uczestnictwa w szkole rodzenia. Tutaj takie, że tak powiem, wypisałam z badań, które znalazłam, wykazują, że kobiety przygotowane w szkole rodzenia lepiej odczytują sygnały swojego ciała i lepiej współpracują z położną. I tak, tak to wygląda. To nie jest tak, że każda kobieta musi chodzić do szkoły rodzenia. Tutaj na pewno Ania też powie, że ważne jest, żeby się wsłuchać w swoje własne ciało, w swój własny organizm, co ono nam mówi. Natomiast często jest tak, że się boimy, po prostu boimy. O ile ten poród odbywa się w domu, oczywiście też jest wtedy lęk. Natomiast idziemy do szpitala i szpital nam się bardzo źle kojarzy od razu na samym wejściu. I często jest tak, że jak te pacjentki, które przychodziły do nas wcześniej zobaczyć tą salę porodową, porozmawiać z nami, to często jak wychodziły, to mówiły: ojej, tu jest tak fajnie, a ja myślałam, że tutaj jest nie wiadomo co. I one myślą, że no wiadomo, że my jesteśmy też kobietami, matkami, żonami, jesteśmy jednymi z innych osób, tak, z innych kobiet, natomiast ten samo słowo szpital często bywa tak odbierany negatywnie, że te kobiety na samo słowo się po prostu boją. Więc jeżeli pójdzie do takiej szkoły rodzenia taka kobieta, to też uspokoi się, dowie różnych takich ważnych rzeczy i ten lęk się zmniejszy. Poród krótszy o 2-4 godziny, rzadsze występowanie zaburzeń czynności skurczowej macicy, rzadziej nacinane krocze, bo te pacjentki też wiedzą, jak to wygląda, współpracują. No mówię, łatwiej, jeżeli chodzi o poród domowy, to po prostu ona, ta kobieta, która rodzi w domu, czuje się bardziej swobodnie, bo jest u siebie, po prostu jest u siebie. Rzadsze uszkodzenia szyjki macicy, lepsze dotlenienie dziecka i mniejszy odsetek urazów okołoporodowych u noworodków. Jeżeli chodzi o operacje, czyli cięcie cesarskie, to też są rzadziej wykonywane. Wyższa ocena noworodka w skali Apgar ze względu na to, że to dziecko jest lepiej dotlenione. Mniejsza utrata krwi w trzecim okresie porodu, czyli podczas rodzenia łożyska. Szybszy powrót do pełnej sprawności po porodzie i zdecydowanie częstsze karmienie piersią. Te wszystkie czynniki faktycznie są, widać, że one mają znaczenie, jeżeli chodzi o uczęszczanie do szkoły rodzenia. Wszystkie się pojawiają. Obecnie w szkołach rodzenia coraz częściej uczestniczą mężczyźni, którzy uzyskają informacje na temat pielęgnacji noworodka, to już sobie powiedzieliśmy. I teraz same kobiety podkreślają tutaj, co też już wspomniałam o tym, bo ja tak, widzicie, są slajdy, ale ja będę też dużo od siebie mówiła przy tych slajdach, więc po prostu coś powiem, a później dopiero do tego dojdę, dobrze? Zmniejszenie lęku przed porodem, uzyskanie bardziej pozytywnego nastawienia do porodu, to też właśnie od samego nastawienia dużo zależy. Nabranie pewności siebie, nauczenie samokontroli nad własnym ciałem, zwiększenie poczucia więzi z dzieckiem, pozytywne zmiany, postawy męża wobec żony i dziecka, lepsze przygotowanie do opieki nad dzieckiem, zwiększenie motywacji do karmienia piersią, dobra współpraca z personelem medycznym uczestniczącym w porodzie. I tutaj jest taki schemat według Rida, czyli wezmę sobie, wykorzystam wskaźnik. Jeżeli chodzi o skurcz, pojawia się pierwszy skurcz i tak naprawdę ten skurcz powoduje lęk, bo kobieta mówi, kurczę, zaczęło się, tak? Coś się zaczyna dziać. Odczuwa lęk. Lęk, który się wyzwala, powoduje napięcie. I teraz to napięcie afektywne powoduje nadwrażliwość. Nadwrażliwość, czyli po prostu bardziej odczuwamy ból w tym momencie, nasila się, jesteśmy przewrażliwieni. To, co wcześniej by nam nie sprawiało bólu, zaczyna nam sprawiać ból, bo jesteśmy po prostu spięci i znowu przechodzimy przez to wszystko, lęk jeszcze bardziej się nasila, przechodzimy w napięcie, później już wegetatywne, dochodzi do skurczu naczyń, niedotlenienia, bo tak się stresujemy i denerwujemy, to znowu jeszcze bardziej nasila ból, czyli poród staje się bardziej bolesny, Albo znowu lęk i teraz już przychodzi w napięcie mięśniowe, czyli przykurcze, wyczerpanie, złe zużycie energii, złe oddychanie, ból jest jeszcze większy i poród przedłużony. Tak? Więc tak naprawdę ten lęk ma bardzo, bardzo duże znaczenie i tutaj tak naprawdę ten poród domowy, bo ja też będę nawiązywać, moja koleżanka, której nie ma, o której Ania powiedziała, ona bardziej by wam przybliżyła ten temat, więcej by powiedziała, bo ona zajmuje się tym. Ja prowadziłam porody w warunkach szpitalnych, niemniej jednak no wszyscy wiemy, że ten lęk, głównie spowodowany szpitalem, od razu zmienia sytuację i właśnie spowoduje, że ten ból jest większy. Tak? W swojej działalności Szkoły Rodzenia wspierają oczywiście fundacje, stowarzyszenia powstały z inicjatywy samych kobiet i tutaj na pewno słyszeliście o takim stowarzyszeniu Fundacji Rodzić po Ludzku. Tak naprawdę dzięki też tej fundacji, tutaj ona bardzo walczyła o to, żeby powstał standard okołoporodowy, czyli taki dokument, który został wydany przez ministerstwo, żeby też mieć jakiś schemat postępowania, żeby w każdej placówce medycznej był jasny schemat postępowania w danej sytuacji. Tak? No i jeżeli chodzi o szkoły rodzenia, to wszystko. Okej, jeżeli chodzi o poród, to tutaj właśnie podstawowa informacja, to tak brzydko będzie brzmiało, ale to jest szereg następujących po sobie procesów mających na celu wydalenie z macicy ludzkiego płodu. To mówi Wikipedia, brzmi to strasznie, prawda? Chyba potwierdzicie to, ale musiałam napisać, jak tutaj się wypowiada właśnie Wikipedia. Poród jest wydarzeniem naturalnym i dopóki kobieta jest zdrowa i poród zaczyna się w sposób naturalny, spontaniczny, to nie należy temu przeszkadzać. Ja przez cały tok studiów słyszałam, że uczymy się jako położne cierpliwości. Tam nie wolno przeszkadzać. My mamy być tylko towarzyszką. Towarzyszką porodu, obserwować, pilnować, ale nie ingerować. Tak? Pozwolić naturze robić swoje. Zwiastuny porodu, obniżenie dna macicy, miednicy 3-4 tygodnie przed porodem, skurcze przepowiadające się pojawiają, szyjka macicy się centralizuje, staje się bardziej miękka, podatna, odejście czopa śluzowego. Często tutaj panie mają problem z tym czopem śluzowym, bo to może być, że tak powiem, pojemność szklanki, około 200 ml, a może być dosłownie tylko troszkę i to nie wiadomo. Często pacjentki mylą to też z wodami płodowymi, że coś tam poleciało po nogach, nie wiadomo co się zadziało. Nie? To też to zwraca na to uwagę. Oczyszczanie organizmu już przed samym porodem. Często pojawiają się wymioty, luźne stolce. Organizm się oczyszcza. Tak? Senność, wzmożony apetyt albo brak apetytu to też jest sprawa indywidualna. Początek porodu oczywiście jak się zaczyna regularną czynnością skurczową mięśnia macicy lub odpłynięciem lub sączeniem wód płodowych. Średni czas trwania porodu. Tutaj podzieliłam to tak, takie średnie, uśrednienie statystycznie, tak? To jest powiedziane, bo oczywiście to też jest sprawa indywidualna. U pierwiastek, czyli to są panie, które rodzą pierwszy raz, pierwszy okres porodu, trwa od 9 do 15 minut. Co to jest pierwszy okres porodu? To jest od momentu rozpoczęcia regularnej czynności skurczowej, kiedy te skurcze się zaczynają, do momentu całkowitego rozwarcia, kiedy szyjka się już całkowicie rozewrze. I właśnie u pierwiastki, czyli u kobiety, która rodzi pierwszy raz, od 9 do 15 godzin może trwać, u pań, które rodzą kolejny raz, od 7 do 9. Drugi okres porodu to jest od całkowitego rozwarcia do urodzenia się dziecka. To jest ten czas. U pań, które rodzą pierwszy raz, od godziny do 2 najczęściej, jeżeli chodzi o panie, które kolejny raz od pół godziny do godziny. Jeżeli chodzi o trzeci okres porodu, to 15-30 minut u pierwiastek. To trzeci okres porodu to jest okres łożyskowy, kiedy rodzi się łożysko, to jest już końcówka. U pań, które rodzą kolejny raz 5-15 minut, najczęściej mówię, to jest tylko po prostu statystyka, żebyście obrazowo mogły zobaczyć, jak to wygląda. Mogli zobaczyć, przepraszam. Jeszcze jest czwarty okres porodu, ale ja też tutaj będę miała w slajdzie. On trwa 2 godziny, to jest obserwacja poporodowa. Po prostu obserwujemy matkę, dziecko, krwawienie u matki. Przyjęcie do szpitala. I teraz tak, jak to wygląda, to co powiedziałam. Wywiad z planem porodu, o czym tutaj rozmawialiśmy, badanie rodzącej, zapis KTG, który powinien być i czasami ewentualnie badanie USG. Wszystko w zależności od tego, kiedy ta pacjentka była u swojego lekarza prowadzącego i czy ma aktualne badanie USG, w sensie ile to dzieciątko waży. Kiedyś się stosowało też chwyty Leopolda, żeby ustalić, czy dziecko jest położone główką do dołu, czy pupą do dołu. W tej chwili po prostu przykłada się pelotę USG i się to sprawdza. Jeżeli chodzi też o wielkość dziecka, tak? No bo jeżeli dziecko jest bardzo, bardzo duże, a pacjentka nie miała tego USG, no to też musimy o tym wiedzieć, tak? Że ono jest duże. No i też taka duża makrosomia, bo tak to się nazywa, duże dziecko też może być wskazaniem do cięcia cesarskiego, tak? Tutaj takie wam przytoczę słowa jednego z najwybitniejszych profesorów położnictwa. Nikt nie jest w stanie ulepszyć normalnej ciąży lub normalnego porodu. I często w tych szpitalach, to co mówiliśmy, jest ta medykalizacja, czyli staranie się, żeby było lepiej, a kończy się źle. Tak? No bo przeszkadzamy tej naturze. No i normalny poród nie powinien być zakłócany przez jakiekolwiek działanie niewskazanej ciekawości lub niecierpliwości. Ta cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość jest tutaj wskazana. Każde działanie, które ma na celu jakąkolwiek ingerencję w poród fizjologiczny, bez medycznej konieczności, bo oczywiście niektóre rzeczy po prostu no, trzeba w celu ratowania czy mamy, czy dziecka są wykonywane. To takie niepotrzebne działanie wywołuje niepotrzebne ryzyko. No i przede wszystkim nie przeszkadzać, ale być współuczestnikiem cudu narodzin, to jest istotne. Bo kobieta spokojna o stan swojego dziecka nie analizuje drobiazgowo sytuacji, koncentruje się na oddechu, co jak już wiemy podświadomie wpływa na pozytywny przebieg porodu. Tak? Ona wtedy się bardziej rozluźnia. Te okresy porodu już z wami omówiłam. Tutaj jest też ten czwarty okres porodu, o którym mówiłam, te 2 godziny obserwacji. Na sali porodowej jeszcze z dzieciaczkiem to jest ten czas, żeby tam się przybliżyć. Teraz po kolei te okresy porodu omówię. Już tutaj zerknę, dobra. Spontaniczność zachowania. Właśnie, chodzi o to, żeby podczas porodu ta spontaniczność spowodowała, że czujemy się trochę jak w domu, jeżeli chodzi o poród szpitalny, tak? Poród jest łatwiejszy, im bardziej spontanicznie ta kobieta może się zachowywać, może się wtedy wsłuchiwać w swój organizm i dowiedzieć się, jak postępować, przyjąć taką pozycję, jakie nakazuje ciało i też zachęca się rodzącą do swobodnego poruszania się. Tak? To leżenie tak naprawdę jest najgorsze. Ja wiem, że tak było przez długi czas w szpitalach, leżenie, ale no, nie powinno tak być. Tak? Powinniśmy chodzić, korzystać z tego ruchu. I tutaj są zalety tej pionowej pozycji w trakcie porodu przez ustawienie miednicy i kręgosłupa w pozycji stojącej i kucznej. To światło kanału prostuje się i główka łatwiej schodzi w tym kanale rodnym. Skurcze są silniejsze, bardziej regularne, częstsze. Kobieta może je bardziej opanować, uspokoić się, nie wpadać w panikę. No bo wiadomo, że jeżeli coś nas boli, to niektóre pacjentki sobie, kobiety sobie z tym radzą, a niektóre wręcz przeciwnie. Zmienić pozycję w zależności od potrzeb. No i ta odczuwalność skurczu się zmniejsza po prostu, jeżeli te pozycje zmieniamy. Otwiera się również szyjka macicy, czyli ten poród, to co mówiłam, jest przyspieszony, łatwiejszy. Oddychanie jest lepsze. No i nie dochodzi do spadku ciśnienia krwi, przez to jest też lepszy stan krążenia matki i dziecka. Łożysko jest lepiej ukrwione. Oddech torem brzusznym, to czym mówiliśmy, co na szkole rodzenia, te zajęcia z fizjoterapeutą położną, jeżeli chodzi o sposób oddychania, tutaj przepona się unosi, czyli kładziemy rękę na brzuch i brzuch nam się unosi. Wyrobienie nawyku oddychania w ten sposób, czyli ćwiczenia w tej szkole rodzenia, powodują, że przy porodzie ta kobieta łatwiej to wykonuje niż dopiero kiedy się uczy w trakcie porodu, bo ona nie wie, jak ma to zrobić, nie? I położyć rękę na brzuch i żeby dotleniać dziecko, a tutaj ramiona do góry przy oddechu i tyle, nie? I ciężko wtedy to już na sam koniec porodu nauczyć. Aby skutecznie pozbywać się z każdym skurczem intensywnego napięcia, rodząca powinna przede wszystkim koncentrować się na świadomym, długim wydechu i powinien on być 2 razy dłuższy od wdechu. I dzięki temu pozwala to na rozluźnienie ciała i w radzeniu sobie z dolegliwościami bólowymi. Relaksacja, czyli największy problem podczas porodu to rozluźnienie tej kobiety, bo to mówię, wszystko jest sprawą indywidualną. Niektóre kobiety rozluźniają się w taki sposób, niektóre w inny. To oczywiście relaks to doskonały środek na stres, zmęczenie, znużenie fizyczne i psychiczne, ale to jest bardzo, bardzo istotne, żeby dotrzeć do tej pacjentki, dowiedzieć się, co ją relaksuje i co wpływa na to, żeby było lepiej. Wizualizacja i wyobrażenie porodu. Ja, że jestem położną, jak rodziłam swoją dwójkę dzieci, jak zamykałam oczy i sobie wyobrażałam, gdzie jest to moje dziecko w tej chwili i co ono tam robi, było mi łatwiej po prostu, łatwiej opanować skurcze, łatwiej się do nich dostosować, przybrać pozycję, kiedy właśnie widziałam tam gdzieś to, co teraz w tym momencie się dzieje po kolei. Tak? I też tutaj właśnie wizualizacja pomaga w tej relaksacji. Pacjentka czy kobieta tutaj może przypominać sobie piękne sceny ze swojego życia, ale też porównywać właśnie, czy rozwierającą się szyjkę macicy do pąka kwiatu, wyobrażenie właśnie, jak dziecko obniża się w kanale rodnym, bo też często pacjentki, kobiety nie wiedzą w ogóle, szyjka macicy gdzieś tam daleko, nie wiadomo o co chodzi, a tutaj nagle mam sobie wyobrazić, jak ona się rozwiera, więc też czasami z nią warto porozmawiać i powiedzieć, jak to wygląda, co to znaczy, że się rozewrze całkowicie, co to znaczy 2 palce, 3 palce, 2 centymetry, 4 centymetry, no bo to jest taka wiedza luźna, więc fajnie, kiedy mam możliwość z nią porozmawiać, żeby powiedzieć, jak to wygląda. I często jest tak, że jak nawet sprawdzam, czy poród postępuje, to też te panie, oczywiście nawiązuje tę relację wcześniej i ten plan porodu, rozmawiamy sobie i też ta relacja musi być taka bliższa, inna. Często zresztą pacjentki wysyłają do mnie kartki później i się śmiałam, bo jeszcze z czasów, jak byłam panną i na inne nazwisko dostaję kartki od pacjentek. Bo w tym momencie się tak zbliżamy do siebie, że czujemy się jak siostry, po prostu. I jeżeli chodzi o to, jeżeli ona ma świadomość i rozmawia ze mną, ja ją przychodzę, zbadam, żeby skontrolować, jak poród postępuje, to często jest tak, że jeszcze nic nie zdążę powiedzieć, ona patrzy na moją minę i mówię, bez zmian, co? A ja mówię, no na razie czekamy, nie? Więc też ta nasza mimika, rozmowa, właśnie to nawiązanie relacji. To nie może być tak, że ja przyjdę, zbadam sobie pacjentkę, nic nie powiem, wychodzę, wiecie, twarz kamienna, nic nie wiadomo i kobieta zostaje bez informacji, bo przede wszystkim nasila się lęk, nasila się stres, bo nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy to wszystko ma sens, czy to idzie ku poradowi, czy nie idzie, czy się zatrzymało, czy nie. Ta komunikacja, informowanie jest bardzo, bardzo ważne. I właśnie ta wizualizacja, co w tej chwili się dzieje, tak? Czyli jak ja nie mogę powiedzieć, że rozwarcie na 4 centymetry czy 4 palce. Co to znaczy dla tej kobiety, nie? To też jest ważne, żeby, bo dla nas to jest, dla mnie akurat logiczne, ale ta pani nie musi wiedzieć, co to znaczy i kiedy będzie koniec, nie? Stymulacja wodna. Puck. Poród w wodzie na przykład, nie? Czy tam u nas też odbywało się to porodzie w wodzie. Ciepła woda jest sposobem na złagodzenie i przyspieszenie urodzenia dziecka, czyli taka optymalna temperatura 34-37 stopni. Ma dobroczynny wpływ na organizm kobiety, oddziałuje na układ nerwowy, mięśniowy, ułatwia krążenie, daje kobiecie komfort psychiczny i ułatwia tą relaksację, skraca czas porodu, przyspieszając rozwieranie szyjki macicy, bo po prostu rozluźnia. Masaż okolicy krzyżowej. I tutaj najczęściej ta osoba towarzysząca, ja skupię się na mężu, że to mąż, tak naprawdę dokonuje tego masażu. Jeżeli chodzi o to, kiedy masować, w trakcie skurczu, bardziej intensywnie, pomiędzy skurczami, można lżej, też wszystko sprawą jest indywidualną, bo każda kobieta jest inna, tak jak mówiłam, jedne wręcz chcą tego dotyku, inne mówią nie, nie dotykaj, nie ruszaj. Ruchy rąk powinny być powolne i elastyczne, koliste ruchy obejmują okolicę lędźwiowo-krzyżową. Silny ucisk, ale z wyczuciem, żeby też nie sprawiało jej to bólu. Trochę ja się na tym nie znam, nie jestem fizjoterapeutą, ale mam męża fizjoterapeutę, więc on trochę mi tam poopowiadał i pomógł. Z użyciem olejków w celu zminimalizowania tarcia, tak? Żeby to nie było tak, że tam on trze, aż czerwone jest po prostu ślad kobiety, już nie wiadomo co boli. Masaż oczywiście jest wspaniałym sposobem zaangażowania tego męża, rodzącej w aktywne wspieranie jej w trakcie porodu, więc to jest też ta bliskość, tak? Bo czasami też panowie stoją, w szkole rodzenia coś tam było, ale nie wiedzą na ile sobie mogą pozwolić, więc też fajnie, kiedy w domu ta para sobie omówi, ta kobieta, czego by chciała, czego by nie chciała. Oczywiście to też jest wszystko płynne, bo to może się zmienić, ale fajnie, kiedy jesteśmy w stanie to ustalić i powiedzieć, że jak mnie coś boli, no to wiemy od razu, czy ja chcę, żeby ktoś mnie tam głaskał, czy wręcz przeciwnie, nie lubię użalania się nad sobą, nie? To też ma znaczenie. No i ta komunikacja, która jest najważniejsza, czyli wsparcie, motywacja, mobilizacja, nawet bez słów. Czyli to spojrzenie, to zachowanie, gesty, rozmowa właśnie też, motywacja, mobilizacja, wsparcie nie tylko od męża, ale też od personelu, czy właśnie jeżeli chodzi o poród domowy, decydujemy się na położną, z którą rozmawiamy, bo to nie jest też tak, że trzeba wybrać konkretną położną. Wybieramy sobie, możemy, mamy kilka do dyspozycji akurat w Pomorskim. Możemy się spotkać, porozmawiać, dowiedzieć się, jakie ta położna ma spostrzeżenia, jeżeli chodzi o poród, jakie ma podejście do porodu i wybrać sobie, nie, tą położną. Jeszcze nie powiedziałam tutaj przy tym wszystkim, bo powiedziałam o placówkach prywatnych, o publicznych szpitalach, o porodzie w domu i jeszcze jest coś takiego jak domy narodzin. No u nas tutaj w Pomorskim nie ma, więc po prostu to mi umknęło, ale jak najbardziej w Warszawie zresztą jest taki bardzo znany, nie? Stałe wsparcie nie posiada żadnych skutków oczywiście negatywnych dla przebiegu porodu, a zmniejsza prawdopodobieństwo zaistnienia potrzeby zastosowania farmakologicznych środków łagodzenia bólu. Też są, też trzeba to zaznaczyć, że pacjentki, które nie chcą, żeby się odzywać, tak? Najlepiej nic nie mówić, się nie odzywać, cicho, sza i nic nie mówić. Ale to też wszystko da się ustalić wcześniej, nie? Porozmawiać. Właśnie chodzi o to, żeby nawiązać tą relację, a nie, że przychodzi kobieta, wiem, że ma na imię tam XY i pójdę do niej tak, jeszcze w ogóle rozwala mnie to, jak jeszcze ktoś tam powie, że jak to powiedzieć... Była w szkole rodzenia? Nie? No nie można tak, ale wszędzie się to spotyka. W sensie, czy tam się idzie gdzieś tam do lekarza POZ-u, czy właśnie do szpitala, czy to, czasami to właśnie się spotka taką osobę, to po prostu aż czasami nóż się w kieszeni otwiera, nie? Słysząc coś takiego. Aromaterapia. Aromaterapia. Czyli leczenie zapachami, znane już w starożytności. Należy pamiętać oczywiście, że niektóre olejki mają przeciwwskazania do stosowania w ciąży, ale niektóre panie przychodzą ze swoimi olejkami i jak najbardziej, czasami aż trochę za dużo tych olejków, bo jak się unosi, wiecie, ja wchodzę, pacjentka śpi, mąż śpi, ja też wchodzę, to mi się ziewać chce, bo te olejki czasami tak działają. Ale jeżeli ją to relaksuje i pomaga, to jak najbardziej można zastosować, tak? Jeżeli chodzi o te olejki, wyróżniamy masaż aromaterapeutyczny, czyli właśnie z wykorzystaniem tego olejku kąpiele, czy kompres, inhalacje, oddziaływanie zimnym i ciepłem, okłady na dół brzucha, okolice kości krzyżowej i krocze, czyli zastosowanie ciepłych i zimnych okładów naprzemiennie, aby zapobiec niedokrwieniu masowanej w ten sposób okolicy ciała. Często panie właśnie odczuwają ulgę. Ale to tak na zmianę, tak jak zaznaczyłam, nie? Trochę ciepłych okładów i tutaj ten mąż, który jest obecny, to też fajnie, bo po prostu jest, pomaga. Też często panie nie chcą, żebyśmy były non-stop jako położne na sali, bo chcą mieć tą intymność, chcą być po prostu same z mężem, chcą przeżywać ten poród po swojemu i to też trzeba jak najbardziej uszanować. Ja tam się im nie pcham cały czas na salę, tylko tyle, ile muszę posłuchać tego tętna, bo oczywiście ona nie jest cały czas pod zapisem KTG. Później już tylko tam co w szpitalu co 15 minut słuchamy tego tętna i ja jej zostawiam. Chyba, że chcę, żebym była, tak? No to wtedy rozmawiamy i jestem z nią i podpowiadam, czy sugeruję. Muzykoterapia, to o czym mówiliśmy, że można sobie włączyć odpowiednią muzykę, odpowiednie nawet nagłośnienie, się śmiałam, bo kiedyś para przyniosła, mówiłam, no pani mówiła, że można przynieść. Przynieśli cały zestaw nagłaśniający, rozstawili, a później ja mówię, wie pan co, ale może tak trochę bardziej z boku, nie? I tam wiadomo, wody płodowe, wszystko zachlapane, ja mówię, wyjdziecie jeszcze ze szkodą stąd z tego szpitala, bo wszystko ubrudzone, ale jeżeli chcą, to jak najbardziej, nikomu to z nas nie przeszkadza, nawet fajniej jest, nie? No i teraz tak, pacjentki, które słuchały wybranej przez siebie muzyki, wykazywały znacznie niższy poziom lęku oraz bólu i rodzące poddane muzykoterapii prezentowały mniejsze nasilenie poporodowych objawów depresyjnych w porównaniu do kobiet niesłuchającej muzyki podczas porodu. Teraz fajne też badania zostały zrobione na salach operacyjnych. Kobiety, które mają cięcie cesarskie, włącza się w trakcie cięcia cesarskiego muzykę klasyczną. I to też jest pokazane, że te kobiety właśnie wykazują mniejszy poziom lęku, no bo wiecie, ruch tych narzędzi, nie? Tam jakieś ostrza, coś tam, rozmowa lekarzy, bo jest lekarz operujący, lekarz asystujący, instrumentariuszka i rozmawiają między sobą i ta kobieta biedna tam leży i sobie myśli, Boże, o czym oni mówią, a coś źle, a czy nieźle i tak dalej. No przeżywa to i się stresuje. A kiedy leci ta muzyka klasyczna w tle, czy tam jakakolwiek inna by mogła być, ale tutaj akurat były badania na muzyce klasycznej, to no, zmniejsza ten lęk. Tutaj właśnie to, co powiedziałam, tak, że słuchająca muzyki podczas operacji otrzymała mniej punktów w 10-punktowej skali WAS, czyli mierzymy w ten sposób poziom lęku. Chodzenie, taniec, piłka, worek, sako, drabinka. Ja to wszystko wrzuciłam do jednego wora, bo to nie każdy to chce, nie? Jedne panie lubią tańczyć i się poruszać, inne nie. I tutaj ten mąż jak najbardziej często fajne jest to, kiedy mówię, że mogą potańczyć i ten mąż mówi, to ja poproszę cię, żono, do tańca. I zaczynają tańczyć, odtwarzają sobie tą muzykę. Jest to mega fajne, więc no można. Oczywiście, tak jak zaznaczyłam, to nie jest ten poród w domu idealny, ale staramy się te warunki jakby domowe jak najbardziej przybliżyć tym ludziom. Spacerowanie z wysokim podnoszeniem nóg, zgiętych w kolanach jak bociany, nie? No to też takie chodzi o ruch miednicą. To jest śmieszny sposób chodzenia, ale też pomaga temu maluszkowi wchodzić w kanał rodny. Oczywiście ta pozycja pionowa to już tutaj siła grawitacji, która pomaga. I oczywiście endorfiny, które się wytwarzają, bo jeżeli ja rozmawiam z tymi ludźmi, oni sobie tańczą, oni chodzą jak bociany i się z tego śmieją, no to ten poziom lęku się zmniejsza, tak? Siedzenie kołysami biodrami na piłce tak samo wpływa, no bo nie każdy chce tańczyć, nie każdy chce w ten sposób, bo może im powiedzieć, że co pani mi tu wymyśla, nie? I nie będę z siebie głupka robić, nie? Więc są też takie pacjentki, które nie chcą. No to jak najbardziej, to mogą wybrać inną metodę, mogą wybrać piłkę, czy właśnie przy drabince, kucanie, jak tam wolą, jak najbardziej, jeżeli chodzi o imersję wodną tak samo, nie? Jeszcze wspomnę o TENS. Robimy przerwę? 35, czy jeszcze? Jeszcze trochę, dobra. TENS. No właśnie, dobra. Teraz będzie koniec. Innym ciekawym sposobem wykorzystywanym do walki z dolegliwościami bólowymi jest cieszący się coraz większą popularnością TENS. To jest takie urządzenie przezskórnej stymulacji nerwów, które zakłada się w chwili, gdy poród staje się uciążliwy. Chociaż teraz już mówi się o tym, że już w domu, kiedy pacjentka ma już taki początek czynności skurczowej, to już teraz się już go wtedy nawet montuje. I może być łączony z innymi metodami. Oczywiście niedozwolone w trakcie kąpieli, no bo tam jest prąd, tak? Przepływ prądu i ta technika polega na stymulacji prądem o małym natężeniu przez elektrody umieszczone na skórze w okolicy nerwów. Stosując tę metodę, kobieta sama może kontrolować natężenie i częstotliwość drgań. Ma pilota i ustawia sobie. Jest inne ustawienie podczas skurczu i pomiędzy skurczami. Pomiędzy jest taki delikatny masaż, a kiedy przychodzi skurcz, no to jakby zwiększamy natężenie przepływu prądu i ona odczuwa tam, no a nie, wiadomo, że może sobie zmniejszyć, nie tak, żeby bolało, tak? No bo to też jest inny próg bólowy, inne odczucia ma każda pacjentka. I tutaj akurat na nodze też jest pokazane ze względu na to, że to nie tylko w trakcie porodu jest stosowany, ogólnie jest stosowany TENS przeciwbólowo na nodze, na karku czy na ręce. Jeżeli chodzi o poród, to właśnie okolica tutaj lędźwiowo-krzyżowa, te elektrody są tak zamontowane. No i to dyskwalifikuje wtedy z wejścia do wody. Oczywiście na chwilę, tak? Bo jak odłączymy, no to sobie pani wejdzie do wody z powrotem. Hipnoporody to jest taka nowość. No w szpitalach się nie odbywają. W jakichś prywatnych placówkach to jak najbardziej, w domu narodzin. To są osoby, które są specjalnie po kursie hipnozy. Ja nie będę się tutaj rozwodzić na ten temat, bo ja się na tym nie znam. Powiem wam, że tylko coś takiego jest. To są przygotowane specjalne komunikaty, które docierają do kobiecej podświadomości, pozwalając w ten sposób zmienić nastawienie do porodu. I to wykorzystuje też się techniki głębokiej relaksacji, tak? Cechy niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, brak długotrwałego negatywnego wpływu na matkę i dziecko, działają tylko w chwili ich stosowania, nie wymagają skomplikowanej aparatury. No oprócz tego TENS-u kobieta jest przytomna, zdolna do współpracy, nie zakłócają kontaktu matki z dzieckiem po porodzie. Też tutaj w tym pierwszym okresie wspomnę o farmakologicznym łagodzeniu bólu. To są leki przeciwbólowe rozkurczowe, gaz rozweselający Entonox się nazywa, taki wziewny, tak, gaz przez ustnik i znieczulenie ZOP, czyli zewnątrzoponowe, zakładane przez lekarza anestezjologa. Jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe, to one działają w ten sposób, że one nie zlikwidują bólu, tylko mogą go złagodzić. Jeżeli chodzi o gaz rozweselający, to też, że tak powiem, będziemy tacy trochę ogłupiali, tacy troszkę... Jak ktoś nie pali papierosa, to jakby sobie zapalił papierosa. To ma takie działanie, że jesteśmy trochę tak obok siebie. Tak to działa. Natomiast to też nie likwiduje całkowicie bólu. Oddycha się albo cały czas tym entonoksem, cały czas, albo tylko w momencie skurczu, tak? Jeżeli chodzi o znieczulenie, no to, to właśnie to jest na tyle to znieczulenie założone, żeby pacjentka chodziła, żeby mogła jeszcze mimo wszystko uczestniczyć w tym aktywnym porodzie, tak? Nie stosuje się takiego znieczulenia, że nie czuje nic od pasa w dół. Takie znieczulenie podpajęczynówkowe się nazywa, to jest stosowane do cięcia cesarskiego. Czasami tutaj to znieczulenie zewnątrzoponowe, no to też wiadomo, że każda z nas jest, ma inny organizm i ilość leku też ma znaczenie. Dla jednej potrzeba więcej leku, dla drugiej mniej tego leku i to też się zmienia, ale po tym znieczuleniu wiadomo, trzeba bardziej poobserwować malucha, czy on nie odczuwa tego bardzo jakoś znamiennie, czy wszystko u maluszka jest w porządku, ale jak wszystko jest okej, to jak najbardziej pani może sobie też chodzić i aktywnie rodzić dalej, nie? Okej, robimy przerwę. Pozycje wertykalne. Główka dziecka mocniej i równomiernie naciska na szyjkę macicy, jeżeli właśnie ten port jest w pozycji pionowej, a nie należąco, co przyspiesza jej skracanie i rozwieranie. Skurcze stają się intensywniejsze, częstsze, bardziej regularne. Dzięki temu port staje się krótszy niż w takiej pozycji horyzontalnej na wznak, tak, na łóżku. Łożysko lepiej ukrwione, dziecko otrzymuje więcej tlenu i łatwiej mu znosić kolejne skurcze. Redukują napięcie i stres rodzącej, łatwiej jest jej oddychać niż tak leży na łóżku, skupia się tylko na tym, co się dzieje i nie ma żadnego ruchu. Tak? Kobieta wsłuchuje się w sygnały płynące z jej ciała i to ciało dyktuje jej, jaką ma pozycję przybrać, instynktownie tą pozycję przybiera. I dzięki temu też czuje się sprawcza, że ona może coś zrobić dla siebie, że może przyjąć pozycję, gdzie jest jej lepiej po prostu. Kanał rodny skierowany ku dołowi dzięki tej pozycji wertykalnej, co ułatwia dziecku przeciskanie się. Zredukowanie bólu sprawia, że organizm wytwarza znacznie więcej oksytocyny, która jest najważniejszym hormonem w prawidłowo, naturalnie przebiegającym porodzie. Kość guziczna jest ruchoma, co zwiększa przestrzeń wychodu ostatniego odcinka kanału rodnego aż o 30%. Jeżeli leżymy na wznak, to kość guziczna no nie ma jak się ruszyć, nie ma jak się odgiąć. To łóżko jej przeszkadza po prostu. Dla kobiet zmęczonych długim i trudnym porodem ten poród na łóżku, czasami tak się zdarza, że ten poród, ona jest wykończona, nie ma siły i w ogóle i chce, sama pacjentka chce się położyć, to wtedy właśnie ta pozycja na boku jest wskazana, a nie na wznak, żeby ta kość guziczna miała możliwość tutaj ruchu. Wymaga trochę więcej wysiłku, dlatego, bo nie pomaga w tej pozycji grawitacja, no ale przy, że tak powiem, zmęczeniu pacjentki albo jej wyborze takiej pozycji, no to jak najbardziej jest to wskazane. Pamiętam, jak ja przyjmowałam poród mojej koleżance położnej i ona bardzo wymyślała, bardzo chciała od początku rodzić w pozycji kolankowo-łokciowej, ale jak już przyszło do tego momentu porodu, to ona mówi, Magda, no nie dam rady, nie dam rady i się kładła cały czas na bok. Ja mówię, Sylwia, no zrób tak, jak tobie jest wygodniej, po prostu, nie? Więc to każda z nas wybiera co dla niej jest wygodniej, mimo że tak jak tutaj ten plan porodu, o którym też mówiliśmy, zaplanujemy sobie tak, ale później to się jednak zmienia, bo jest mi tak źle, nie? Pozycje wertykalne. To jest kompletnie, tutaj wrzuciłam parę ilustracji, ale one są po prostu takie przykładowe. To jest naprawdę dowolność, jak pacjentka jaką pozycję przybierze, czy oparta o drabinkę, czy właśnie na krzesełku porodowym. Ważne jest, żeby to krzesełko porodowe było odpowiednio wyprofilowane, tak? Czyli ani nie za niskie, ani nie za wysokie. Żeby to krocze też nie było za bardzo napięte. To wszystko ma znaczenie. Więc tutaj zaraz wrzucę, o. Zobaczcie, jak pozycja tutaj na klęczkach i jak rozsuniemy nogi, tutaj stopy, to zobaczcie, co się dzieje z miednicą, jak tutaj się wszystko rozszerza, prawda? To wszystko ma znaczenie i nie wykorzystać tego w pracy na sali porodowej, to jest straszne. Teraz dla mnie to wydaje się straszne, ale mówię, to jak zaczynałam pracę, to w ogóle nikt o tym nie myślał. To było po prostu rodzenie na wznak i tyle, nie? Poród do wody. No są niestety te porody wciąż rzadkością i najczęściej porody do wody odbywają się w domu. Jednak warto zrobić wszystko, aby pomóc rodzącej kobiecie przejść przez ten okres łagodniej i zmniejszyć dolegliwości bólowe, czyli wykorzystywać tą wodę, tak? Czyli jeżeli nie poród w wodzie, to ta imersja wodna. dla noworodka również ten cały poród, przebieg porodu jest to stres i wysiłek i zależy nam na tym, żeby jak najmniej dotkliwie odczuł zmiany środowiska, a sam poród do wody może tylko uprzyjemniać matce i dziecku ten trudny dla nich obojga moment, nie? Jak najmniej ingerować, jak najbardziej zaufać naturze. To jest kolejny cytat i właśnie tutaj to jest najważniejsze, nie? Ta cierpliwość, zaufanie naturze, ale oczywiście baczna obserwacja i, że tak powiem, obserwacja, czy nic się złego nie pojawia, czy nie ma sygnałów ze strony organizmu, natury tutaj, że coś jest nie tak, nie? Jeżeli chodzi o ochronę krocza, zwrot ten rozumiany jako brak nacięcia krocza w końcowej fazie drugiego okresu porodu, czyli jak się już dzieciątko rodzi, ale to nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego braku nacięcia, bo ochrona krocza polega też na tym, żeby w ciąży o to zadbać, żeby do tego nacięcia nie doszło, tak? Czyli krocze to tylko końcowy element ze struktur biorących udział w porodzie, ale zanim dojdzie do momentu, kiedy personel położna podejmie decyzję o nacięciu, w ciele kobiety musi wydarzyć się spora praca, tak? Rozciąganie odpowiednich więzadeł, prawidłowe wstawianie się dziecka w kanał rodny. I teraz, na co zwracamy uwagę? Odpowiednia dieta i nawodnienie, profilaktyka infekcji intymnych, bo wiadomo, że te wszystkie infekcje, czy grzybicze, czy bakteryjne, leczenie, globulki, to wszystko niszczy tutaj tą tkankę. I ta tkanka jest po prostu bardziej krucha, skłonna do pęknięć. Jeżeli chodzi o masaż krocza w ciąży z użyciem olejku, najbardziej jest zalecany olejek migdałowy, bo bardzo uelastycznia. I jak najbardziej ten masaż tego krocza pacjentki stosują. Współżycie w ciąży, o ile nie ma medycznych przeciwwskazań, też jest właśnie jak najbardziej wskazane. Wypracowanie blizny na kroczu powstałej po poprzednim porodzie. To tutaj właśnie też ukłon w stronę fizjoterapeutów uroginekologicznych, którzy się tym zajmują. To się nazywa mobilizacja blizny. Jeżeli było nacięcie krocza, to właśnie rozmasowywanie tej blizny, wpływ na to, żeby ona nie była taka twarda i nieelastyczna. Tak? To też ma znaczenie, bo nacięcie przy poprzednim porodzie i jeżeli ta blizna jakoś się źle goiła, były jakieś problemy właśnie z tej strony, to też może wpływać na to, że drugi poród również będzie wymagał nacięcia krocza, bo ta blizna po prostu sama w sobie będzie bardzo trzymała i przeszkadzała, nie? I świadoma praca oddechem i świadomość pracy ciała podczas oddechu, to też jest istotne. Wybór szpitala lub położnej, to o czym też już wcześniej mówiliśmy. Wybór optymalnych pozycji w drugim okresie porodu, czyli ta pozycja na wznak jest najgorsza, jeżeli chodzi o ochronę krocza. Umiejętność parcia spontanicznego podczas wydechu, znajomość fizjologii porodu pomoże uniknąć paniki i relacja, nawiązanie kontaktu właśnie z położną prowadzącą poród, nie? Siła rodzenia tkwi w kobiecie, a w położnej siła umiejętności pomagania rodzącej. I przechodzimy do trzeciego okresu porodu. Ja jeszcze do drugiego okresu dodam tutaj, jeżeli chodzi o samoparcie. Kiedyś mówiono się, żeby przeć tak, jak położna powie, czyli dobra, nabrać powietrza i przemy, nabrać powietrza i przemy, nabrać powietrza i przemy. I to jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze, co może być, dlatego, bo tak naprawdę skupiamy się na oddechu i te parcie nie może być takie wydłużone, bo to wszystko wpływa na nasze mięśnia, więzadła, więc to parcie musi być takie instynktowne. I to nie jest tak, przepraszam, zaprezentuję trochę właśnie, że nabieram powietrza i przez całej siły, tylko po prostu oddycham i sobie tak stęknę, nie? Po prostu czuję, że mam taką potrzebę i to zrobię. Kobieta sama sobie krzywdy nie zrobi. Nie może tak nabrać powietrza i poprzeć, no bo tam wszystko popęka po prostu. Ale kiedyś tak było. Kiedyś te praworody były tak prowadzone i pewnie część z was to potwierdzi, że tak było. No, dzisiaj to się zmieniło i dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Ale właśnie, potrzeba czasu, żeby to wszystko, te wszystkie potrzeby doszły do głosu, nie? Trzeci okres porodu, czyli tak, mamy już dzieciątko, które się pojawiło, trafia to dzieciątko na brzuszek mamy, jest ten kontakt skóra do skóry. Tak jak no, w niektórych szpitalach to się tak nie odbywa i ja to też zaznaczam, że w niektórych szpitalach dziecko się rodzi na stolik, a ze stolika trafia na brzuch mamy. Jednak mam nadzieję, że w większości szpitali już to odchodzi się od tego i od razu na brzuch się dzieciątko kładzie. I tam na tym brzuchu dzieciątko zostaje 2 godziny. Najważniejszą potrzebą nowonarodzonego dziecka jest potrzeba bliskości. to dziecko poznaje, zapoznaje się tutaj, częstuje się tą mikroflorą bakteryjną od mamy, bo też jak rodzi się naturalnie, przechodzi przez kanał rodny, to zbiera tą całą florę, bo wiadomo, że pochwa nie jest jałowa, więc tam są bakterie. I to dziecko zbiera, później trafia na brzuch mamy, kolonizuje się tą florą mamy, przytula się i też na tym brzuchu tutaj dochodzi do pierwszego karmienia piersią. Jeżeli chodzi właśnie o termoregulację u dziecka, no bo wiadomo, że tutaj z brzucha wyższa temperatura, temperatura otoczenia jest niższa, więc też ta mama swoim ciałem ogrzewa, więź matka-dziecko, ta pierwsza relacja, która się nawiązuje. To, co powiedzieliśmy, kolonizacja bakteriami matki, zachęta do karmienia na żądanie, łatwiejsza adaptacja dziecka do nowych warunków życia, no bo to bicie serca mamy, ta bliskość, to wszystko ma znaczenie, tak? I teraz, co z kontaktem skóra do skóry po cięciu cesarskim? Bo to taki jest temat właśnie już, wiecie, no jest cięcie i co dalej, nie? Dziecko jest do wózeczka ubrane i koniec. Bo tak naprawdę po 2 godzinach dopiero dochodzi do ważenia i pomiaru dziecka, tak? Jeżeli chodzi o cięcie cesarskie, to zależy od szpitala. W niektórych faktycznie dziecko jest ubierane, badane przez neonatologa, ubierane i ważone, ubierane i tyle, i czeka na mamę. W niektórych szpitalach wygląda to w ten sposób, że mamę odsłania się i po cięciu cesarskim dzieciątko trafia takie na gusie do mamy, do przytulenia na tym stole operacyjnym i leży do momentu wszycia mamy. Wtedy na czas przełożenia i przewiezienia na salę pooperacyjną to dziecko jest faktycznie transportowane w łóżeczku. W niektórych szpitalach wygląda to tak, że mama, że jest takie miejsce, gdzie tata kanguruje, przytula i jest kontakt skóra do skóry taty z dzieckiem. Więc to też wszystko zależy od placówki, nie? I tutaj właśnie już tata jest umieszczony z dzieciaczkiem, żeby było, że nie tylko ta mama, ale tata tak samo jest ważny, tak samo jest ważny właśnie podczas porodu i później w opiece nad dzieckiem. Oceniamy w tym czasie skalę Apgar, czyli kolor skóry dziecka, akcję serca, reakcję na bodźce, napięcie mięśni i oddychanie. I oceniamy albo od zera do 2 punktów. Maksymalna ilość punktów to 10, tak? 10 punktów to jest wszystko idealnie. Trzeci okres porodu, czyli to jest ten łożyskowy, cały czas tutaj jak mówimy, specjalnie tutaj wpisałam to łożyskowy, bo często tak zamiennie się o tym mówi. Po urodzeniu dziecka macica kontynuuje skurcze, zmniejszając się znacznie tak, aby wydalić to łożysko i błony płodowe. Dzięki temu, że dziecko leży na brzuchu mamy, mama wydziela już oksytocynę, cieszy się, też dziecko często, bo odruch szukania się pojawia, więc to dziecko wędruje sobie do tej piersi, tak się wspina po brzuchu mamy, tym pyszkiem szuka tej piersi i stara się zassać to mleczko, to też takie pierwsze ssanie pobudza mięsień macicy do skurczów, tak? Do urodzenia się łożyska. Kiedy już mamy to łożysko, to jest 4. okres porodu, to jest czas te 2-godzinne obserwacji i mamy i dziecka. To jest ten czas właśnie nawiązywania więzi między dzieckiem a mamą i tatą, bo oni w trójkę teraz są dla siebie, spędzają ten czas razem i budują więź, tak? I w tym czasie też właśnie to pierwsze karmienie piersią się odbywa. Oczywiście jeżeli doszło do jakiegoś uszkodzenia krocza, to w tym czasie to też jest moment, kiedy dochodzi do zaopatrzenia, tak? Tego krocza. No i teraz wymienię wam te złe strony szpitala, które często się pojawiają, ale to właśnie nie we wszystkich szpitalach i też nie możemy tutaj generalizować. Nie ma żadnych wskazań do usuwania owłosienia łonowego i do wykonywania lewatywy. Teraz już się od tego odeszło. Kiedyś tak było, że każda pacjentka musi mieć na izbie przyjęć zrobioną lewatywę, każda musi być ogolona. Teraz w tej chwili tego nie ma. Pacjentka, jeżeli ma ochotę, to w domu się ogoli, czy zrobi sobie mikrowlewkę, bo teraz to się nie nazywa lewatywą, tylko w aptece można kupić taką mikrowlewkę. No bo nie ma co ukrywać, że boimy się jako kobiety tego wypróżnienia podczas porodu. To jest fizjologiczne, ale nie jest to komfortowe. I dlatego niektóre kobiety się decydują na zakup tej mikrowlewki, żeby właśnie to zastosować w domu. W szpitalach już w ogóle nie ma na izbie przyjęć często takiej lewatywy, żeby zastosować, więc tego po prostu się nie robi. Nie indukuje się porodu bez wskazań, czyli się go nie wywołuje oksytocyną, jeżeli nie ma powodu, tak? Nie przebija się pęcherza płodowego. Wszystko idzie naturalnie. Jeżeli nie ma wskazań, nic się nie dzieje, to nie ma powodu, żeby to robić. No, leżenie na wznak i czekanie na poród to jest też już w ogóle... dramat. nie powinno się rutynowo podawać środków przeciwbólowych i znieczulających. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli pacjentka ma taką chęć, ale nie tak, że przychodzi pacjentka i od razu, dobra, zakładamy znieczulenie zewnątrzoponowe, nie? Że każda, która przyjdzie, ma założone. No nie. Jeżeli pacjentka nie chce, no to nie. To nie ma absolutnie tutaj nic do narzucenia. Nieuzasadnione jest rutynowe nacinanie krocza. To też, tak? No ja akurat pracuję w takiej placówce, gdzie od dawna nie było tego rutynowego nacinania krocza. I faktycznie ta ochrona krocza była bardzo duża. Natomiast dzięki temu, dzięki moim koleżankom starszym, które tam pracowały, to ja też nauczyłam się chronić to krocze. Natomiast wiem, że w niektórych placówkach jeszcze to funkcjonuje, że pani, która rodzi pierwszy raz, jeszcze jak ma duże dziecko, to już w ogóle nie ma o czym mówić, od razu jest zaplanowane, że nacięcie krocza będzie, nie? A tego się nie da zaplanować, tego nie powinno to być zaplanowane, tak? To powinno po prostu być takie, że w trakcie to wychodzi. Cięcie cesarskie po uprzednim cięciu bez próby porodu naturalnego, to jest kolejna rzecz. Niestety jest coś takiego, że pacjentka może nie wyrazić zgody po cięciu cesarskim. Czyli jeżeli miała już jedno cięcie cesarskie i nie wyraża zgody na poród naturalny, no to nikt jakby do tego porodu nie może, do porodu naturalnego nie może jej zmusić, ale z drugiej strony szpital nie musi jej zrobić tego cięcia. Czyli po prostu wygląda to trochę, no dziwnie to brzmi, ale pacjentka nie zgadza się na poród drogą naturalną, może się wypisać na własne żądanie i iść do innej placówki. Po prostu, nie? Gdzie jej zrobią to cięcie. Tak to niestety wygląda. W większości szpitali zrobią to cięcie. Zrobią po prostu. Pacjentka nie wyraża zgody, nikt nie będzie z tym dyskutował i wykonają cięcie. Ale są szpitale, gdzie po prostu... Tak, bo stan po dwóch i więcej cięciach jest jakby już wskazaniem do cięcia cesarskiego. Czyli tutaj już po prostu nie ma opcji. Nie? No, wiem, że w Warszawie podejmują się jeszcze porodów po dwóch cięciach cesarskich, porodów naturalnych, oczywiście to jest po trzech nawet, dokładnie. To jest, tak, ale to jest stały monitoring. Tam pacjentka naprawdę musi być podłączona pod KTG i jak tylko cokolwiek się złego zadzieje, no to niestety kończy się próbę porodu naturalnego i kończy się cięciem cesarskim. Tak to wygląda, ale ta pacjentka musi być po prostu stale monitorowana, nie? Jeżeli chodzi o dzieciaczka. Natomiast no tutaj to wygląda trochę u nas na Pomorzu inaczej, w sensie no nie prowadzi się takich porodów. Stan po cięciu jak najbardziej, natomiast stan po dwóch cięciach już nie, nie? Nad czym tak naprawdę ubolewamy, no bo powinna być taka możliwość, nie? Zwłaszcza, że mamy w zanadrzu, za plecami salę operacyjną i jak najbardziej jest to do wykonania. Poród domowy. Od 1989 roku wtedy oficjalnie porody domowe zaczęła przyjmować jako pierwsza położna w Polsce Irena Hołuj. Ona jest nazwana przez profesora Fijałkowskiego matką porodów domowych i oczywiście została nagrodzona między innymi za promowanie idei porodów domowych w atmosferze rodzinnego ciepła. I o to rodzinne ciepło właśnie się rozchodzi, żeby też przybliżyć to ciepło w warunkach szpitalnych, tak? Przyjęła ona na świat w domach przeszło 600 dzieci, a w szpitalach ponad 12 tysięcy. Być matką dla matek to szczególny przywilej dany przez Boga położnym. I tak jak wam powiedziałam na początku, że jak poszłam do tego szpitala na praktykach i usłyszałam, jak ta moja koleżanka mówi do tej pacjentki, córcia, damy radę. I to było takie, była tą matką, która się nią zaopiekowała. To było właśnie coś, co mnie urzekło. Nie? I tutaj też Irena Hołuj to podkreśla i to jest ważne. W 2008 roku polskie położne przyjmujące porody domowe powołały stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych Dobrze Urodzeni. I tutaj pytaliście o te szkoły rodzenia. Często dostają właśnie certyfikat z tego stowarzyszenia i że tak powiem są uwzględnione jako dobrze z certyfikatem od tego stowarzyszenia, nie? I to one opracowały zasady kwalifikacji ciężarnych do porodów domowych, no bo to też nie jest tak, że wszystkie panie, które zdecydują się na poród w domu, mogą rodzić w domu. Też są przeciwwskazania do porodu domowego i też takie spotkanie z położną, którą wybieramy, która przyjedzie do domu i przyjmie ten poród, to jest najpierw rozmowa, przedstawienie swoich wyników badań w ciąży, rozmowa, no i wytłumaczenie, nie? Czy są przeciwwskazania, rozmowa, czy są przeciwwskazania, czy nie ma, co dyskwalifikuje z takiego porodu, tak? To przede wszystkim właśnie oczywiście wcześniactwo i też ciąży po terminie też się nie prowadzi, no ale to już indywidualnie z daną położną. Są takie wytyczne, jeżeli chcecie, to ja wam tu też zostawię, żebyście mogli sobie to przejrzeć. Zasady kwalifikacji do porodu poza szpitalem, tak? Jeżeli chodzi o cukrzycę, bo to też się wiąże z dużym dzieciaczkiem przy cukrzycy, to też często no, dyskwalifikowane są takie pacjentki. Stan po cięciu czy porody ciąże mnogie, tak? Czyli że jest więcej niż jeden dzieciaczek. Porody lotosowe. To są porody, gdzie rodzi się dziecko. Ja teraz już tak trochę w ciekawostki przejdę, gdzie rodzi się dziecko i nie odpępniamy dziecka, tylko to łożysko zostaje razem z dzieckiem. I ono sobie wysycha, tak jak odpada kikut pępowinowy, który jest odcięty, to tutaj po prostu wysycha i odpada ta pępowina razem z tym łożyskiem. I teraz tak, nie zaobserwowano ani pozytywnych, ani negatywnych skutków takiego postępowania, ale trzeba brać pod uwagę to, że no, krew jest pożywką dla bakterii. To łożysko, no, psuje się, no bo wiadomo, psuje się, więc trzeba o to dbać. I trzeba to właśnie okładać, solą posypywać, żeby się nie zepsuło, cudować z tym łożyskiem. Czyli jest dzieciaczek i jest pakiecik, nie? Dodatkowo. Ale są ludzie, którzy są tym zainteresowani. W szpitalu taki poród nie jest możliwy. To są porody domowe albo w prywatnych placówkach, nie? To takie porody się odbywają. U nas w publicznych szpitalach nie ma takiej możliwości. Co dalej z tym łożyskiem pacjentki robią? Niektórzy zakopują, niektórzy miksują i robią z tego jakieś koktajle, robią takie rzeczy, ale ja już nie będę w to dalej wchodzić. Poród z gwizdkiem. To jest taka francuska metoda polegająca na uruchomieniu zupełnie innej pracy mięśni głębokich poprzecznych brzucha, które kobietom powinny towarzyszyć przez całe życie. I ten poród z gwizdkiem zaczął się od tego, że ten gwizdek był stosowany u kobiet, które miały problemy urologiczne, głównie z zatrzymaniem moczu, z wypadaniem narządów rodnych. Natomiast przeszło to na poród, żeby właśnie już wtedy zadbać o te mięśnie. No i jeżeli nie wykorzystamy tego gwizdka, bo to wygląda trochę jak gwizdek to urządzenie, ale nie wydaje dźwięku, żeby tam nie ogłuszyć wszystkich dookoła. No i bez tej metody, jeżeli nie stosujemy tego gwizdka, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie użyć tych mięśni. Co jest fajne? Poród zabiegowy z gwizdkiem. Słuchajcie, to jest bardzo fajna nowa metoda, stosowana w Olsztynie, że nacina się delikatnie mięsień macicy, dosłownie taki mały otwór i go kobiecie daje się ten gwizdek i ona zamiast przejść, no wiadomo jest znieczulenia, tego znieczulenia się daje wówczas troszkę mniej, ona gwiżdżąc wypycha to dziecko i to dziecko tak się rodzi, tak jak w kanale rodnym normalnie, naturalnie, to tutaj przez tą macicę drogą brzuszną po prostu ten otwór robi się coraz większy, ona gwiżdża i to dziecko po prostu tak się rodzi. Dlaczego tak się robi? Dlatego, bo te kobiety szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe po cięciu cesarskim i dla dziecka to jest lepsze ze względu na to, że on po prostu się nie ma zaburzeń adaptacyjnych po cięciu cesarskim. Zmniejsza się ta ilość zaburzeń, tak? W ten sposób. Więc takich ciekawostek. Standard opieki okołoporodowej, to co właśnie tutaj wam przedstawiłam, no to jest dokument zawarty w rozporządzeniu, określa organizację opieki, reguluje kwestie postępowania w sytuacjach trudnych i obowiązuje wszystkie placówki medyczne, powstał dzięki staraniom Fundacji Rodzić po Ludzku. O porodzie, dobrze, no to jeszcze wrócę najwyżej do tego tematu. Pytania, jeżeli macie, to proszę zostawcie sobie na koniec, żebyśmy przebrnęli przez tę prezentację, dobra? Zapiszcie sobie, żeby wam nie uciekło. Ja od siebie tutaj jeszcze coś dodam właśnie, coś mi tu umknęło. Pamięta pani, o co chodziło? Bo teraz się... Nie, dobrze. Karmienie piersią jako naturalna funkcja organizmu kobiety. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia i oczywiście kontynuację tego karmienia do ukończenia 2 roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. No i oczywiście to mleko modyfikowane nie jest pokarmem uzupełniającym, tak? Trzeba mieć też tego świadomość, takie są zalecenia. Fizjologia laktacji, rozwój zaczyna się, to tylko tak w skrócie powiem, że już w momencie pokwitania, później jak laktogeneza, to jest przygotowanie gruczołów do funkcji wydzielniczej podczas podczas ciąży, to te szczegółowe rzeczy to sobie przeczytacie. Nie ma potrzeby, żebyśmy tutaj o tym mówili. Tak, nie ma za bardzo już chyba czasu. Wydzielanie mleka, drażnienie brodawki sutkowej powoduje wysyłanie sygnału do podwzgórza. Czyli to wszystko zaczyna się w naszej głowie, to wszystko dzieje się w mózgu. Prolaktyna, oksytocyna to są dwa hormony, które mają istotne działanie w laktacji i tutaj prolaktyna pobudza pęcherzyki do produkcji mleka, a oksytocyna powoduje wydzielanie tego mleka. Dlatego też ta radość, kiedy dzieciątko jest na tym brzuchu i właśnie drażni tą brodawkę sutkową i ten wypływ następuje tego mleczka, to jest ten czas tego zbliżenia, ta skóra, ten kontakt skóra do skóry, nie? Skład mleka kobiecego to głównie białko i tłuszcze. Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, jak węglowodany, sole mineralne, witaminy, pierwiastki śladowe i składniki obronne, przeciwciała, laktoferyna, która działa przeciwbakteryjnie, działa przeciwko próchnicy. Ale to skład mleka kobiecego dalej nie jest do końca poznany, bo to cały czas odkrywają nowe składniki. Właśnie jest unikalne, tak, i wciąż odkrywane na nowo. Jest zmienny. Skład mleka nie jest nigdy taki sam. On jest idealny dla danego dziecka. Czyli zależy od fazy laktacji, od czasu zakończenia ciąży, pory dnia, potrzeb dziecka, wieku i osobniczych cech matki, sposobu odżywiania matki i czasu trwania karmienia. Na początku mleczko, które to początkowe, nazywamy siarą, to jest pierwszy pokarm, proces jej tworzenia rozpoczyna się już przed porodem i ma działanie przeczyszczające, żeby ułatwić dziecku wydalenie smułki. Tak? Ta smułka jest taka klejąca, lepka i właśnie ta siara ma pomóc oczyścić dziecko z tej smułki. I najczęściej ma wygląd żółtawy o charakterze śmietanki. Mleko przejściowe to jest trzeci, piąty dzień połogu. Zawiera dużo białka i immunoglobulin. Ono jest rzadsze i wodniste. I też po tym czasie już powstaje mleko dojrzałe. To jest po około upływie 2 tygodni, kiedy jest stabilizacja laktacji. To mleko nawet może być takiego zabarwienia lekko niebieskiego. Produkcja mleka ma charakter dynamiczny i niestały i pod koniec każdego karmienia wodniste mleko staje się bardziej gęste i białe. Często panie mówią, że dziecko cały czas chce do piersi, ale zwróćmy uwagę też na to, że właśnie to, że najpierw jest wodniste, później bardziej gęste, to też na przykład jeżeli mamy upały albo po prostu cieplej jest w domu, to też dziecku się chce pić, więc przestawia się na chwilę, żeby się po prostu napić, tak? Też jeżeli chodzi o dzieci urodzone przed czasem, wcześniaki, to też zmienia się skład tego mleczka, tak? I korzyści z karmienia piersią dla dziecka. Obniża zachorowalność na infekcję układu oddechowego, w tym zapalenie płuc, infekcję układu pokarmowego, biegunki, infekcję dróg moczowych, zapalenie ucha środkowego, anemię czy alergie pokarmowe. Chroni przed próchnicą zębów i wadami zgryzu. Ta próchnica tutaj, ta laktoferyna, która jest w składzie, działa przeciwbakteryjnie, no to właśnie też ona chroni. Zmniejsza ryzyko śmierci łóżeczkowej. Dzieci są bardziej ufne, charakteryzują się lepszym rozwojem fizycznym i psychicznym, a wpływ na IQ ma powyżej 18 miesiąca życia. To też są takie zalecenia. Zmniejszenie zachorowalności na choroby XXI wieku, czyli otyłość, choroby serca i cukrzycę. Tak? To jest taka podstawowa rzecz, która ma znaczenie. Szybkie obkurczanie mięśnia macicy. Tak? Korzyści wynikające z karmienia piersią dla mamy. Szybkie obkurczanie mięśnia macicy, łatwiejszy powrót do figury sprzed ciąży, mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i jajnika, zmniejsza ryzyko cukrzycy, nadciśnienia, chorób układu krążenia, mniejsze ryzyko osteoporozy, stwardnienia rozsianego, oszczędność pieniędzy i czasu przygotowania pokarmu. Pokarm jest odpowiedniej temperatury, o idealnym składzie i zawsze gotowy do podania. No i tak naprawdę już nie chodzi tylko o ten akt karmienia, ale też o tą bliskość, bo to jest moment takiego przytulenia. I oczywiście większość mam zakłada, że to karmienie piersią jest, no nie zawsze się to udaje, to też trzeba zaznaczyć, że są też czasami sytuacje, kiedy do tego karmienia piersią nie dochodzi, ale ta bliskość, tak? To też nie może być tak, bo czasami w tym pędzie życia jesteśmy gdzieś obok tego wszystkiego i rodzi się dziecko, mamy mu zapewnić podstawowe potrzeby, czyli karmienie, pieluszka, odkładamy na miejsce. A to dziecko po prostu chce być blisko mamy, blisko taty, chce się przytulić i ono płacze czasami właśnie też, że chce być z nami, nie? Nie tyle, że jest głodne. I tutaj przejdziemy przez pozycję karmienia piersią. W pozycjach siedzących plecy mamy powinny być wyprostowane, dobrze podparte. Chodzi o to, żeby w tych wszystkich pozycjach było kobietom wygodnie. Pierś układa się naturalnie, jest najlepiej dostępna do dziecka. Fajnie, kiedy właśnie nogi nie są, nie podpieramy się palcami, tylko stoją swobodnie na podłodze. Można położyć na kolana małe poduszki, żeby tego dzieciaczka sobie ułożyć stabilnie na kocu i też, żeby ręce nam nie mdlały, bo trzymając takiego malucha, to też często już plecy siadają. Nie? Dobra. Tutaj prawidłowa pozycja to będzie klasyczna, czyli dziecko przytulone brzuszkiem do brzucha matki. Główka opiera się w zgięciu łokciowym. Przedramię matki podtrzymuje plecy. Tak? Czyli tam z tej piersi, której karmimy, no to tutaj jest główka dziecka i na tej ręce leży dziecko. Ona jest najczęściej używana. Jest jeszcze krzyżowa, kiedy główkę dziecka trzymamy ręką przeciwną do piersi. Tutaj to jest obrazek właśnie tak, taki. To na początku to karmienie się bardziej sprawdza, żeby przytrzymać pierś, bo przystawiamy dziecko do piersi i wtedy chwytamy sobie pierś i przystawiamy dzieciaczka. Tak? Spod pachy w ten sposób wygląda. Też fajnie, kiedy zmieniamy te pozycje, żeby ta pierś była opróżniona z każdej strony, bo tam, gdzie jest ułożona bródka dziecka, czyli akurat jeżeli jest to karmienie spod pachy, to też ta część spod pachy, ta część piersi jest bardziej opróżniana. Oczywiście tamta też wewnętrzna, ale ta bardziej. Tak? Więc jak zmieniamy raz taką pozycję, raz taką, to ta pierś fajnie, ta laktacja się rozwija. I na boku. To jest pozycja fajna dla kobiet po cięciu cesarskim. Żeby właśnie nie uciskać tego brzucha, rany brzucha, to bardzo fajna pozycja. No albo przy spaniu, jak zasypiamy, tak? Teraz prawidłowe tutaj pozycje na plecach, to też właśnie od razu po tym cięciu cesarskim, kiedy jeszcze mama nie może się odwrócić na boczek, to tak jest kładzione w kontakcie, no akurat tutaj nie skóra do skóry, bo to już jest kolejny moment, ale też jest to wykorzystywane, nie? Nieprawidłowa pozycja. Matka pochyla się nad dzieckiem w czasie karmienia, ma napięte mięśnie. Tak jest nam niewygodnie. Pierś jest uchwycona pomiędzy palec wskazujący i środkowy, tak zwany chwyt papierosowy, dlatego, bo leżą na otoczce. Chwytamy otoczkę, dziecko nie jest w stanie w ten sposób chwycić całej brodawki z otoczką i źle się przestawia do piersi, przez co nieefektywnie się, przez to mamę to boli. No i tak się zaczyna całe tutaj, pogrążamy się w tym karmieniu, zamiast pomagać, to jest coraz gorzej. I wtedy pani mówi, ja już nie chcę tego karmienia, bo mnie boli, brodawki są poranione. I często jest tak, że później się kończy karmienie. Nie? Dziecko leży na plecach, zobaczcie, ułożone w ten sposób, dziecko leży tak, głowa do mamy i tak mając wykrzywioną głowę, ciężko w ogóle nam, dorosłym, przełknąć cokolwiek, nie? Więc to też jest dla dziecka niefajne. Broda dziecka jest przygięta do klatki piersiowej, przez co też jest utrudnione przełykanie. A oznaki prawidłowego przystawienia do piersi, no to buzia dziecko szeroko otwarta, wargi górna i dolna wywinięte, nos i bródka dziecka stykają się z piersią, karmienie nie jest bolesne, dziecko całym ciałem zwrócone do mamy i słychać połykanie, a policzki są wypełnione. Nieprawidłowe przystawienie to właśnie mama upycha tą pierś w buzi dziecka, w sensie, że dziecko nie otwiera buzi, mama próbuje sobie z tym poradzić i tutaj też no, pojawia się ten brak pomocy, żeby po prostu prawidłowo przestawić. Tak? Ta brodawka w buzi dziecka bez otoczki, nie chwyta otoczki, czyli chwyta to dziecko za płytko pierś, buzia przymknięta, mlaszcze, wargi nie są wywinięte, czyli gdzieś tam się zasało, policzki się wciągają, słychać cmokanie, mlaskanie. No i to jest bolesne. To jest bolesne dla mamy, brodawka jest podrażniona. Jak ja byłam na studiach, wszyscy mówili minimum 15-20 minut z każdej piersi. Ale to też się zmieniło. Tak naprawdę według potrzeb matki i dziecka. Jedne dzieci jedzą w 5 minut i się najadają. To też zależy od wypływu mleka, zależy właśnie od ssania dziecka. Czasami jest tak, że dziecko ssie i z każdym zassaniem łyka, 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 łyka i 5 minut mu wystarczy. A inne dziecko siedzi i pół godziny, nie? Wtedy z jednej piersi i z drugiej. Też trzeba zobaczyć, bo czasami takie długie karmienie, przedłużone, wynika z tego, że po prostu dziecko się nie najada. Jest źle chwyta, jest za płytko chwyta i po prostu jest głodne. I trzeba by było popracować nad tym prawidłowym przestawieniem. Dlatego też trzeba mieć z tyłu głowy i wiedzieć o tym, że też tak może być, ale nie ma takiego konkretnego czasu, tak? Moja koleżanka położna, która przychodziła do mnie na wizytę patronażową, to moje dziecko pierwsze jadło 5 minut i było najedzone, odpadało, zasypiało i moja koleżanka mówi: Magda, no przestań, weź ty ją obudź, ona się nie najada, no jak w 5 minut, nie? Ale ona po prostu odpadała, była najedzona i koniec, nie? I pięknie przybierała na wadze. Nie mieliśmy tutaj, ja nie miałam żadnego zastrzeżenia do mojego dziecka, że coś jest nie tak z nią, więc czasami trzeba po prostu odpuścić i pozwolić. Każdy jest inny i każdy inaczej ma inną potrzebę, nie? Każda laktacja też jest inna. Po urodzeniu dziecka kobieta może się spodziewać co najmniej 4 wizyt domowych, patronażowych, położnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli najczęściej to jest ta położna ze szkoły rodzenia. Jeżeli, bo oczywiście każda z kobiet wybiera taką położną i teraz położna ma obowiązek odwiedzić świeżo upieczoną mamę nie później niż 48 godzin od otrzymania zgłoszenia o urodzeniu dziecka. Niektóre szpitale biorą taką informację od mam, czy wybrała położną środowiskową. Jeżeli tak, to ona podaje tam kontakt do tej położnej, w jakiej przychodni i szpital zgłasza, wysyła takie zawiadomienie, że ta pani urodziła dzieciątko w tym dniu. I ta położna wtedy się odzywa. Ale często jest tak, że panie nie wiedzą, kto jest położną środowiskową i gdzie się zwrócić i w ogóle, więc tak naprawdę możemy równie dobrze same to zrobić, same się zgłosić i świadomie wybrać tą położną. No i te wizyty patronażowe odbywają się w pierwszych 6 tygodniach po porodzie i są bezpłatne. Nawał pokarmowy, jeszcze tutaj tylko powiem, wspomnę o tym nawale, bo to jest fizjologia. Gwałtowne zwiększenie ilości pokarmu zwiastuje taką prawidłową laktację, właściwego działania hormonów i uczucie przepełnienia piersi pojawia się najczęściej między 2. a 3. dobą po porodzie naturalnym, a o dobę później po cięciu cesarskim. I nawał jest stanem fizjologicznym i nie wymaga leczenia, tylko właściwego postępowania tak naprawdę. I co tutaj jest odpowiedzią na to? Przystawianie dziecka do piersi, tak? Czyli prawidłowe przystawienie dziecka do piersi, na to zwracamy uwagę, ciepłe okłady przed karmieniem, tak możemy sobie pomóc, żeby rozluźnić, żeby ten wypływ mleczka był lepszy. Opróżnienie właśnie piersi przez noworodka i najlepiej przystawiamy do 2 podczas karmienia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przekonać dzieciaczka, to wtedy ewentualne odciągnięcie laktatorem, ale tylko do momentu ulgi, no bo natura działa w ten sposób, że im więcej odciągniemy, tym więcej się naprodukuje. No bo skoro odciągamy, no to jest taka potrzeba, tak? Więc to jest takie koło zamknięte i to jest ważne, żeby to było tylko do momentu ulgi. A po karmieniu dzieciaczka chłodzimy lodem około 20 minut, żeby właśnie obkurczyć kanaliki, żeby też nie było tego napływu mleczka. Tutaj WHO i UNICEF wydały wspólny dokument ochrona i propagowanie i wspieranie karmienia piersią. Szczególna tutaj jest ważna rola opieki okołoporodowej i powstało coś takiego jak 10 kroków udanego karmienia piersią. Niektóre szpitale, większość szpitali już stosuje się do tego. Ja tutaj pokrótce o tym powiem. W pierwszym punkcie on jest podzielony na 3. Chodzi o to, żeby na produktach zastępujących mleko kobiece nie propagować w ten sposób, żeby nie umieszczać zadowolonego dziecka na produkcie, tego typu rzeczy, żeby też posiadać spisane zasady żywienia niebowląt sprzyjające karmieniu piersią, no bo kiedyś też tak było, że dopajamy wodą, dopajamy glukozą, dopajamy rumiankiem i tam wszystko po kolei. Teraz absolutnie nie, tylko i wyłącznie karmienie piersią. Stworzyć stały system monitorowania i zarządzania danymi, tym oczywiście w placówce w szpitalnej, zapewnić, aby personel posiadał odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności do wspierania karmienia piersią, czyli te szkolenia. I to nieważne, czy ta pani trafi na oddział chirurgii dzieci, czy trafi na oddział pediatrii, ten personel stamtąd też powinien mieć wiedzę i przeszkolenie takie podstawowe, a jeżeli właśnie jest jakiś większy problem, to przychodzi położna od nas i też jest położna właśnie taka typowo laktacyjna, o czym wspomniałam wcześniej i ona wtedy wędruje po innych oddziałach w szpitalu, żeby pomóc też tym paniom, które znalazły się na innym oddziale z dzieckiem. Tak? Omawiać z kobietami ciężarnymi i bliskimi korzyści płynące z karmienia piersią, zasady prawidłowego postępowania. Umożliwić natychmiastowy i nieprzerwany kontakt skóra do skóry i wspierać matki w rozpoczęciu karmienia piersią tak szybko, jak to będzie możliwe po porodzie, czyli w ciągu tych 2 godzin, a najlepiej już od razu, gdyby to w ciągu pół godziny. Ale to też zależy od dziecka. Wspierać matki w rozpoczęciu i utrzymaniu laktacji oraz w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z karmieniem piersią, czyli żeby się nie poddawać. Dziecko się nieprawidłowo przystawia, czyli walczymy z tym, pokazujemy, jak prawidłowo przystawić dziecko, jak zadbać o tą pozycję, żeby to było wygodne, bo też panie, które właśnie są przygarbione, ręce mdleją, no to ciężko jest tak jeszcze zadbać i walczyć o to, kiedy jesteśmy po porodzie zmęczone w tych warunkach szpitalnych, tak? Jeszcze tak, kiedy dziecko zaśnie, to przychodzą na obchód. Trzeba dziecko rozebrać. Później jest ważenie. Znowu dziecko zaśnie, znowu trzeba rozebrać. Są takie rzeczy, które się pojawiają w szpitalu, no i niestety się tego nie uniknie. I też, żeby ułatwić tej pani taki komfort tego karmienia, nie? Spowodować, żeby miała komfort. No i nie podawać noworodkom karmionym piersią innych pokarmów czy płynów niż mleko matki, z wyjątkiem szczególnych wskazań. Też jest fajne, żeby pokazać, a to zaraz dojdę, umożliwić matkom i noworodkom przebywanie razem oraz stosować system rooming in, czyli właśnie, że dziecko, matka razem na sali przez całą dobę, wspierać matki w rozpoznawaniu oznak głodu i reagowaniu na sygnały dziecka związane z potrzebą karmienia, instruować matki w zakresie użycia butelek, smoczków do karmienia i smoczków do uspokajania niemowląt oraz związanego z nimi ryzyka dla przebiegu karmienia piersią. I teraz chcę wam jeszcze powiedzieć, że kiedyś było tak, że dziecko się nie najada, jest opóźniona laktacja, problemy z karmieniem i różne inne dziwne przeciwwskazania. Dawało się butelkę, koniec, kropka, dziecko jest dokarmiane. A w tej chwili są takie systemy dokarmiania dziecka, jeżeli jest potrzeba, na przykład przy piersi za pomocą takiego dryniku, rurki, to się nazywa w skrócie SNS, przestawia się dziecko do piersi, nabiera się do strzykawki mleczko, łączy się z drenikiem i dziecko ssie pierś i dodatkowo ten drenik się wsuwa, że oprócz tego, że pobiera mleczko od matki, którego akurat na przykład jest za mało, dodatkowo pobiera jeszcze to mleczko sztuczne, ale ssając pierś, pobudzając laktację, tak? I 10. punkt, koordynować wypis ze szpitala w taki sposób, aby rodzice i dzieci mieli, szybki dostęp do opieki i wsparcia po opuszczeniu szpitala, że ta mama nie może zostać sama i właściwie wychodzi do domu i nie wie, co ma robić. Nie potrafi karmić, nie radzi sobie z tym. I co dalej? Dlatego jest ta położna, która ma odwiedzić, ma przyjść i też dostaje pani, że tak powiem, kontakt często do poradni laktacyjnej, więc też jak najbardziej ten szpital, który stosuje się do tych 10 kroków, nazwany jest szpital przyjazny matce i dziecku. Teraz mity o karmieniu piersią. Mama karmiąca nie powinna pić kawy. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście te 3 kawy dziennie jak najbardziej można wypić. Nie ma teraz jakiejś diety specjalnej. Ważne, żeby była pełnowartościowa. Kobieta karmiąca powinna pić bawarkę. Też tak mówiło się, że mleczko pij, będzie więcej mleczka. Nie ma badań, żeby potwierdzało to. Nie powinna spożywać produktów wzdymających. Często też to pokutowało, ale tak naprawdę te produkty wzdymające jej utrudnią życie po porodzie, no bo będą nieprzyjemne dolegliwości. Ale na dziecko wcale nie musi mieć to wpływu. I te kolki, które się pojawiają u dziecka, to często są związane z niedojrzałością układu pokarmowego dziecka, a nie z powodu tego, że mama po prostu zjadła coś tam, nie? I często te mamy biedne były na takiej diecie eliminacyjnej i w sumie to jadły tylko suchy chleb i piły wodę, żeby dziecku nie zaszkodziło, a tak naprawdę to nie miało sensu, nie? Piwo wspomaga laktację, co też nie jest tutaj prawdą, bo alkohol z łatwością przenika do mleka i już do godziny potrafi osiągnąć takie stężenie jak w organizmie matki. No, powoduje senność, nadmierne pocenie, wymioty, osłabienie i nieprzybieranie na wadze dziecka. I mózg dziecka jak najbardziej jest podatny na szkodliwe działanie alkoholu, tak? Więc to też jest istotne i hamuje wytwarzanie oksytocyny, czyli ta mama w tym momencie pijąc piwo działa wręcz przeciwnie, bo tego wypływu mleczka nie ma w tym momencie i sobie blokuje tą laktację. Mama karmiąca powinna unikać produktów mlecznych, aby dziecko nie miało alergii na białko krowie. I jak te alergie, które się pojawiają, bo się pojawiają, ale to tak naprawdę jest tylko 0,5%, więc one są bardzo rzadko stwierdzane, a ten nabiał jest bardzo, bardzo ważny w diecie mamy, więc też nie ma co od razu tutaj go eliminować. Tak samo truskawki i cytrusy, nie? To też tak, że to są, oczywiście to są produkty alergizujące i mogą wywołać alergię, ale wcale nie muszą, więc trzeba po prostu obserwować swoje dziecko, a nie od razu wszystkie produkty przekreślać. I mężczyzna od zadań specjalnych przy karmieniu piersią. Się mówi, że właśnie panowie nic tutaj nie mają do gadania, to tylko dotyczy kobiet i tak dalej. Ale tak naprawdę ten mąż bardzo, bardzo pomaga, no bo minimalizuje negatywny wpływ otoczenia, trzymanie mamy z dala, czyli trzyma tą mamę z dala od toksycznych ludzi i dodaje jej otuchy, bo często są różne komentarze, czy zarówno jeżeli chodzi o karmienie publiczne, czy zarówno jeżeli chodzi o dobre rady sąsiadki, mamy, teściowej i tak dalej. Każdy ma coś do powiedzenia, że coś robimy źle. Często po porodzie panie mają taką huśtawkę emocjonalną i też biorą wszystko do siebie. I nawet takie słowa, że a dlaczego ty tak karmisz, a ty źle karmisz, a ty przestaw, a dlaczego tak, a dlaczego tak, to też wzbudza u tych kobiet taki niepokój, zaburzenie, że tak powiem, myśli, które się pojawiają, że jestem złą matką, że to źle robię i tak dalej, nie? A to wcale nie jest prawda, więc ten mąż, który jest obok, też właśnie wspiera i pomaga i mówi, że nie, że mają taką wiedzę, chcą tak stosować i utwierdza ją w tym, że robią dobrze. Stwarza dogodne warunki do wypoczynku, bo oczywiście to nie jest tak, że tylko z mamą dziecko może zasypiać. Tatusiowie wiedzą, jak uśpić dziecko i ja powiem wam, że jak wróciłam do pracy, a pracuję w systemie dyżurowym, więc i na noce, i na dnie, no to mój mąż idealnie usypia dzieci. Nawet lepiej niż ja, szybciej mu to wychodzi. Nie daje się ponieść emocjom często. Panowie są tacy bardziej właśnie spokojni, z dystansem, przemyślą sprawę, my to tak emocjonalnie podchodzimy. I uczymy się od nich tego spokoju ducha i opanowania, takiej zadaniowości. I swoją właśnie postawą mogą być wzorem i patrząc na tego mojego męża, to myślę, kurczę, no faktycznie, może za bardzo panikuję, nie? Trochę spokoju. Mężczyźni też fajnie gotują, tak? I są dobrymi kucharzami, więc też to jedzonko, które przygotują mamie, to też nam pomagają w ten sposób. Rozumie i wspiera. I jeszcze tutaj przepisy prawne, a karmienie piersią w środowisku pracy, czyli to chodzi o to tylko, że co przysługuje kobietom, które wracają do pracy, tak? Że gwarantuje skorzystanie z 2,5-godzinnych przerw na karmienie dziecka piersią przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Jest taka możliwość. Tak, ale tak naprawdę, jeżeli się karmi piersią, to idzie się do lekarza medycyny pracy, który jakby zatwierdza, że mogę wrócić do pracy. I on tylko zadaje pytanie, no, już teraz wszystko łączy się, jeżeli chodzi o dwurodzicielstwo. To się już zaczyna w momencie, kiedy zawieramy związek małżeński i chcemy mieć dzieciaczka. To już ta sama myśl tutaj i zaplanowanie dzieciątka. Świadoma decyzja o posiadaniu, tak? Dotyczy obojga rodziców, czyli tam też możemy oczywiście kwas foliowy, zdrowy styl życia, wspólne prowadzenie karty obserwacji, co tutaj już tam przygotowujecie się do jakiegoś sprawdzianu, egzaminu. Jakie są zagrożenia? Ojciec nie chce się angażować i też matka chce mieć 100% decyzyjności, czyli matka odsuwa sama tego pana, męża swojego, od tego, że nie, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Też tak nie można. Musimy właśnie się komunikować, być razem w tym rodzicielstwie i tata jak najbardziej może się angażować, nie? W czasie ciąży, czyli czytać na głos, to jest bardzo ważne. Muzyka, słuchanie muzyki, dbanie o partnerkę, czytanie książek, kontaktu z dzieckiem, w sensie dotyk przez brzuch, badanie udziału w badaniach USG, żeby zobaczyć tak obrazowo, nie? Wspólne zajęcia w szkole rodzenia. Jakie są zagrożenia? No właśnie, przecież mnie to nie dotyczy, czyli odmienne pojmowanie roli ojca. Przecież to moje ciało, nie mieszaj się, decyzja kobiety, że nie chcę, żeby mąż w tym uczestniczył. Takie są zagrożenia, ale też musi mieć świadomość, że to bycie i angażowanie się obydwojga rodziców jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne dla dziecka. Tutaj taka, o. Taki żarcik jakiś tam przed ciąża i poród. Przygotowanie do porodu, czyli właśnie wspólne pakowanie torby do szpitala, zakupy, rozmowa, wybór miejsca porodu. No bo wiadomo, że i temu mężowi i kobiecie zależy właśnie na tym, żeby było jak najlepiej. I dla tej kobiety, i dla dziecka. Stworzenie planu porodu. I właśnie tutaj ten znak zapytania, to co rozmawialiśmy, że to budzi kontrowersję sama nazwa, plan porodu. Ale fajnie, jeżeli o tym rozmawiamy. Tak? Często panie przychodzą i mówią, że ona to by nie chciała znieczulenia zewnątrzoponowego, ale mąż ją namawia i ona w sumie to nie wie i się tak zastanawia. I ten mąż cały czas, no ale weź skorzystaj, ona, że nie, a później się odmienia. Później, kiedy już poród jest zaawansowany, to ona mówi często, że tak, tak, ja chcę skorzystać, a mąż mówi, nie, już teraz nie, już teraz nie. Więc to się zmienia, ale warto właśnie o tym porozmawiać i usiąść i podyskutować, na czym nam zależy. Tak samo, czy przecięcie pępowiny, bo jeszcze tutaj obecność przy porodzie. Też w szpitalach jest taka opcja, bo nie każdy mężczyzna czuje się, żeby być przy porodzie. I jak najbardziej może na przykład być w pierwszym okresie porodu, na czas drugiego okresu może wyjść i wrócić już po urodzeniu się dziecka. To jest wszystko kwestia dogadania się. Jest to taka możliwość. Ale ten pierwszy kontakt dziecka też z tatą jest bardzo, bardzo istotny. Jakie są zagrożenia? Presja społeczna. Często właśnie koledzy mówią, ja byłem przy porodzie, przecinałem pępowinę, nie? I tutaj ten mężczyzna czuje presję, a kolega jeden był, drugi był, trzeci był, no jak, ja nie pójdę, mimo że tam nie chcę, bo na przykład na widok krwi mdleje, to zmusza się do tego i idzie, a później się kończy tak, że ja ze swojej strony powiem, przyjmuję poród, skupiam się głównie w tym momencie, kiedy już dzieciątko się rodzi, przychodzi na świat, skupiam się na mamie i dziecku, a nagle patrzę, a tata się osuwa po ścianie. Nie? Zdarzyło nam się parę razy, że ten tata po prostu też wylądował na SOR-ze z jakimiś obrażeniami. No zadziało się tak, nie? Ale też trzeba mieć świadomość, że właśnie, kiedy czuję się źle, to wychodzę, żeby po prostu nie czuć takiej presji, nie? Że ja muszę być koniec, kropka. A wiadomo, że odczuwa się strach, bo zarówno jak kobieta odczuwa strach przed porodem, tak mężczyzna tak samo, bo kocha tą swoją żonę, kocha swoje dziecko i chce, żeby było jak najlepiej. A często zdarza się tak, że mężczyźni czują się po prostu bezradni. No bo co ja mogę zrobić, jak ja mogę pomóc? Stoję bezczynnie, właściwie ją boli, a co ja mogę zrobić, nie? Po prostu być przy niej i otoczyć ją wsparciem, opieką i to, co da się zrobić. Czyli jeżeli chodzi o masaż, jeżeli kobieta chce tego dotyku, to właśnie to wykorzystać, nie? I teraz tak, często kobiety burzą się na to, czy tata pomaga mamie przy dziecku. Bo to irytuje ze względu na to, że dlaczego ma pomagać. Przecież to dziecko jest tak samo moje, jak i jego. No to dlaczego ma pomagać? Obydwoje się opiekujemy. Bardzo często właśnie to irytuje. Natomiast tak naprawdę to zaangażowanie, ta relacja, ta więź między mamą, tatą i dzieckiem jest bardzo ważna. Od momentu właśnie zawarcia związku małżeńskiego i myśli, że chcemy posiadać dzieciątko, to jest istotne, żeby się angażować i wtedy w ogóle nie ma takiej opcji pomagać. Po prostu robimy na zmianę, nie? W nocy się dziecko płacze, mama nie ma siły, tata się budzi, tata zmienia pieluchę, a nie budzenie, proszę cię, wstań, obudź i tak dalej. No wiadomo, że często jest ten mąż, że chodzi do pracy, to jest też ustalenie między nami, bo to też nie chodzi o to, żeby ja się wyspała całkowicie, a mąż na rzęsach pójdzie do pracy, nie? To właśnie chodzi o tą rozmowę, o tą relację. Opieka nad dzieckiem. Czyli te czynności pielęgnacyjne, o których mówiłam, noszenie dziecka, przytulanie, ta bliskość, nie tylko zarówno przy karmieniu piersią, jeżeli chodzi o mamę, ale też przytulanie, jeżeli chodzi o tatę, usypianie, przygotowywanie posiłków, spędzanie czasu z dzieckiem, tak po prostu, nie tylko w tych czynnościach takich potrzebnych normalnie, zwyczajnie. I ważny jest wspólny front rodziców co do wychowania dziecka, tak? No bo co do opieki, co do wychowania późniejszego, bo często jest tak, że właśnie środowisko zewnętrzne będzie nam tutaj mówić i teraz mama powie to, tata powie to i każdy jest co innego, później jest podburzanie jednego przeciwko drugiemu i to nie wróży dobrze, nie? A zagrożenia są takie, że nieobecny ojciec, czyli przychodzi dziecko do domu, mama z dzieckiem do domu, zmienia się całkowicie życie tych dwojga ludzi i czasami jest tak, że jeżeli mama tak sobie weźmie to dziecko tak dla siebie 100%, bo ja zrobię wszystko najlepiej, a tata to nie, to wtedy tata ucieka z domu, nie? Przy takiej zaborczej mamie, więc też jest ważne, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i brak czasu dla małżeństwa. Też nie możemy zapominać o tym, że my jesteśmy też dla siebie małżonkami i że chcemy być też dla siebie, nie? Wspólne spędzanie czasu. Rola ojca to między innymi pokazanie dziecku, jak traktuje się inne osoby. I teraz tak, jeżeli to jest synek, no to tata pokazuje mu, jak traktuje się kobietę, czyli jak traktuje się jego przyszłą żonę, potencjalną żonę na matce. Jeżeli to jest córeczka, to pokazuje, traktując swoją żonę w taki sposób z szacunkiem i miłością, czego powinna oczekiwać od swojego męża. Nauka reagowania na sytuację agresją, brakiem agresji. Budowanie pewności siebie, czyli chwalenie, docenianie, bo nie wiem, czy też tak odczuwacie to, ale jak mama to zawsze chwali, mama głaszcze, pochwali i w ogóle to jest normalne, ale jak tata pochwali, to jest wtedy, o kurczę, nie, docenił, widział, nie, to jest bardzo ważne i też to psychologowie pokazali, że to ta obecność ojca i to pochwalenie ze strony ojca jest bardzo, bardzo ważne dla dziecka i dla jego rozwoju. Pozwalanie na więcej, no bardziej ryzykowne zachowania. Ci tatusiowie troszkę bardziej właśnie są na luzie i nie wiem, pozwalają dziecku na zjeżdżanie tyłem, nie? Gdzie mama już się trzęsie i nie, lepiej normalnie. A rola mamy, nauka okazywania uczuć. Ona uczy właśnie dzieci pokazywać tą miłość, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na pierwszym etapie życia, dbanie o potrzeby dziecka, no i hamowanie szaleństwa ojca, nie? To często jest tak, że tutaj to poprawiamy. ważne, by dziecko było świadkiem miłości rodziców, i tak też tylko powiem, że jeżeli się pokłócimy jako małżeństwo, to też dajmy pokaz przy dziecku, jeżeli się kłócimy, że się też pogodzimy przy tym dziecku, żeby ono też widziało te nasze relacje, nie? Okej, dziękuję za uwagę bardzo.